Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze o tej porze, tuż po 11 wieczorem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus między poniedziałkiem a czwartkiem, 4 razy w tygodniu. I nie tylko przez radio można nas słuchać. Taka doba, taki to już czas, że właściwie radio w tej tradycyjnej formie no, istnieje i no, jeszcze ma się dobrze, ale kto wie, czy radio już tak, jak je znamy, nie będzie za może nawet dekadę tylko i wyłącznie przeżytkiem, bo będziemy radia słuchać wyłącznie przez internet. No ale póki co jeszcze nadajemy normalnie za pomocą fal radiowych. Niemniej zapraszam także do internetu. Na stronie radioplus.pl wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i możecie Państwo dokładnie tego samego słuchać, co właśnie przez radio. U góry strony jest zakładka programy, przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 1100 audycji do odsłuchania z ostatnich kilku lat. No i rzecz jasna zapraszam też na Facebook, tam jak zawsze Państwo czujcie się zaproszeni do forum, do dyskusji, do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, do zadawania pytań dotyczących tego, o czym dziś rozmawiać będziemy przez najbliższe 2 godziny. Po długiej, długiej, chyba półrocznej przerwie, przynajmniej od lutego albo od marca co najmniej, to będę musiał sprawdzić za chwilę, ale przynajmniej pół roku minęło od ostatniego wydania cyklu, bo tak nas wychowano. No i wracamy, by kontynuować to dzieło, które zaczęliśmy parę lat temu i zrobiliśmy przerwę pandemiczną, ale teraz ponownie do zagadnień związanych z wychowywaniem dzieci i z wpływem wychowania na ich dorosłe życie wracamy w tym, że właśnie cyklu, zresztą nie tylko w nim, ale w nim, w tym akurat zawsze do tych zagadnień dążymy, by je naświetlać i wyłuszczać sedno, drugie dno. Jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo? O tym dzisiaj rozmawiać będziemy z gośćmi Nocnych Świateł, którymi są mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan Janowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam Was serdecznie, wytęsknieni goście, o których słuchacze bardzo często pytali przez te minione miesiące, dlaczego nie
miło.
Ma państwa Janowskich, gdzie się podzieli.
Ale też stęsknieni, powiem, też stęsknieni i ten czas pandemii był taki trudny, a ponieważ ta pandemia się nie kończy, to a dzieci trzeba wychowywać i trzeba dalej żyć, no to jakby nie ma wyjścia, trzeba po prostu iść w życie i pracować.
No właśnie, to jest bardzo dobre podejście. Bardzo się z tego cieszę, że znów jesteśmy razem w Studiu Nocnych Świateł i przejdźmy od razu w takim razie do rzeczy. Bo jak tutaj wielokrotnie już mówiliśmy, większość problemów ma swój początek w dzieciństwie. Ale czy rywalizacja również? Skąd ona się bierze?
Wiesz, tak naprawdę to nasze społeczeństwo, nasza historia, nasza cywilizacja to tak naprawdę to jest ciągła rywalizacja. Można by powiedzieć, że rywalizacja, wojny, współzawodnictwo i no właśnie patrząc na zachowania ludzi, to my po prostu tak z pokolenia na pokolenie gdzieś tą rywalizację mamy gdzieś wokół siebie, i wzrastamy w niej. I już małe dzieci walczą o to, żeby to mama na nich patrzyła, a nie na brata na przykład, żeby jemu dała rączkę na spacerze, porównują się, mówią, że ja dostałem mniej, on dostał więcej, prawda? Rywalizują właśnie o zabawkę, o batonik, o to, kto ma lepsze, o to, kto może dłużej grać na komputerze na przykład. Sprzeczają się, kłócą się, porównują się właściwie. I można by tak naprawdę powiedzieć, że gdzieś, no, trudno powiedzieć, czy jest to jakoś w nas wpisane. Pewnie nie, bo dzieci też mają duże poczucie też sprawiedliwości tak naprawdę, ale w pewnym momencie też zaczynają uczyć się tego właśnie porównywania się i właśnie tej rywalizacji. I to na przykład bardzo dobrze widać na przykład w szkole, gdzie zwracam na to uwagę, że dziecku nie tyle dzieciom zależy na tym, żeby mieć dobre oceny, ile zależy im na tym, żeby mieć oceny lepsze od kolegów. Czyli jeżeli na przykład najlepszą oceną w klasie jest czwórka, to jest dobra ocena. Ale jeżeli w jakiejś grupie to byłaby najgorsza ocena, to jest zła ocena. Wcale nie chodzi o ocenę. Chodzi tylko o to tak naprawdę, jak ja wypadam na tle innych, tak? Czyli ta rywalizacja gdzieś staje się jakimś elementem życia po prostu. Jakby nie, że ja jestem wystarczająco dobry, że mnie to wystarcza, że mnie wystarczy tyle czasu, czy na przykład tyle batonika mi wystarczy, ale jeżeli mój batonik jest mniejszy od batonika mojego kolegi, albo brat dostał 3 kulki lodów, a ja dostałam 2 kulki lodów, to znaczy, że tutaj już jest coś nie w porządku. Znaczy najważniejsze jest to, że te kulki lodów koniecznie trzeba po prostu policzyć.
No tak, i co więcej, ja muszę mieć więcej niż pozostali.
Tak, i wtedy jest w porządku.
I te lepsze.
Tak, i te lepsze.
No tak, ale tutaj jakby to jest bardzo ważny aspekt, ale myślę, że cała rzecz jeszcze bardziej jest zagmatwana, ponieważ kiedy ty mówisz o grupie rówieśniczej, natomiast ta rywalizacja również bierze się stąd, że mamy na przykład starsze rodzeństwo albo młodsze rodzeństwo. I teraz to młodsze rodzeństwo zazwyczaj aspiruje do czegoś tam, bo chce, by, tak jak starsze rodzeństwo, coś móc więcej, nie wiem, wyjazdy, imprezy i różne takie, więc zaczyna się rywalizacja na przykład o to, żeby zasłużyć u rodziców albo gdzieś tam na coś więcej. I to takie są, to pewnie wszyscy znamy, tak, gdzieś tam z podwórka domu i okolic, natomiast warto się jeszcze tutaj na chwilę przekierować na moją, powiedzmy, poprzednią dziedzinę pracy, czyli reklamę, i warto sobie zobaczyć, że ta rywalizacja napędza konsumpcję. Począwszy od samego początku, jak te dzieci są małe, kiedy zaczynają chcieć zabawki jakieś tam wyjątkowe, poprzez wiek dorastanie i aż wiek dorosły, to szukają czegoś, co jest wyjątkowe, co jest inne niż wszyscy inni mają, co jest lepsze, co jest jakieś tam. I tu ta rywalizacja prowadzi do takiego napędzania konsumpcji i dlatego właśnie w mediach jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takiego podsycania tej rywalizacji, takiego... właśnie takich różnych...
Czyli mówisz o takiej reklamie aspiracyjnej,
takiej,
tak?
Aspiracyjnej, to jest takie... tylko wiesz, bo to taka aspiracyjna reklama to jest podana wprost. Ja mówię o takim bardziej zakamuflowanym przekazie, takim, powiedziałbym trochę nieczystym, czy podprogowym być może nawet, chociaż to może za daleko. I tutaj myślę sobie, że to... też warto na to zwrócić uwagę, bo to te pokolenia, które rosną teraz, jakby coraz bardziej są nastawione na tą konsumpcję, czyli ta rywalizacja w dzieciństwie jest jakby coraz większa, coraz szersza, coraz bardziej rozbudowana. Myślę, że to stąd się bierze.
No to prawda, myśmy nie byli ofiarami reklamy. Nigdy w takim stopniu, jak w tej chwili są dzieci. Ale wiecie co, też myślę sobie o tym, że ta rywalizacja też często niestety jest podsycana przez rodziców. Rodziców, którzy poprzez porównywanie dzieci, poprzez mówienie, manipulowanie dziećmi w taki sposób, że na przykład mówi rodzic, że zobacz na Jasia, Jaś wszystko potrafi, albo Jaś jest grzeczny, a ty jesteś niegrzeczny. Ona powoduje, że dzieci za wszelką cenę chcą po prostu udowodnić, że one są właśnie lepsze, albo że, co też jest niestety częste, że nawet jeżeli ja nie jestem lepsza, to ten ktoś jest gorszy na przykład, tak?
Czyli to jest
w ten
ważniejsze.
Sposób po prostu gdzieś, właśnie to rywalizowanie i udowadnianie po prostu cały czas gdzieś swojej pozycji. I powiem tak, to jest bardzo trudne, dlatego że zwykle tak jest, że jeżeli jest rodzeństwo, to zwykle po prostu to są dzieci młodsze i starsze i wiadomo jest, że one mają inne możliwości i mają mniej lub więcej lat, więcej potrafią albo więcej im wolno. I kiedy te dzieci zaczynają się porównywać, to tak naprawdę tylko krok do tego, żeby każde z nich czuło się po prostu nieszczęśliwe. I żeby jakby też ta rywalizacja często ona nie ma końca i też spotykamy się z tym, że jak pracujemy z ludźmi już dorosłymi, to tam często w rodzinach, w rodzeństwach jest bardzo dużo takiej wzajemnej niechęci i rywalizacji o to, kto ma lepszy samochód, kto ma lepszy dom, kto ma lepszą pracę, kto ma lepsze dzieci. I tak, no tak naprawdę gdzieś...
To jest też nieczysta gra na przykład właśnie, o spadek. Inne takie rzeczy, tak, o majątek.
Nie ma tej bliskości i tego ucieszenia się często.
Na źródle. Czy w takim razie ta rywalizacja, no też taka podszyta zazdrością, niechęcią, może zawiścią nawet wobec w sumie bliskich osób, których łączą więzy krwi, czy to nie jest przypadkiem wypadkowa, jakaś daleka konsekwencja rywalizacji o właśnie tą mamę, spódnicę, kto jest bliżej przytulony, komu tato więcej poświęcił uwagi, komu dał więcej buziaków czy uścisków, kogo dłużej trzymał na kolanie.
Albo tego, ile ja usłyszałem na przykład złych słów od moich rodziców, a słyszałem, bo wiadomo jest, że to złe bardziej nas boli, a to dobro wobec innych ludzi słyszymy, się pamięta, tak? I takiej chęci udowodnienia, ja wam teraz wszystkim pokażę, tak? I takiego, to jest smutne, bo nawet czasami takiego ucieszenia się, że na przykład bratu się noga powinęła.
No ale wiesz, bo tutaj myśmy już kiedyś mówili tutaj o różnicy między hodowaniem dzieci, a wychowywaniu dzieci, bo żeby dzieci wychować, no to trzeba z nimi spędzać czas, tak? Poświęcać im ten czas, zajmować się różnymi tam sprawami z tymi dziećmi, znać je przede wszystkim, bo każde dziecko jest inne, one mogą być podobne, mogą mówić podobnie, mogą myśleć nawet w niektórych sprawach podobnie, ale generalnie są inne. W związku z tym, kiedy mamy więcej niż jedno dziecko, no to zaczynają się schody, no bo takie popełniamy takie, powiedziałbym, no niezbyt mądre rzeczy, mianowicie kiedy dzieci na przykład się kłócą, to wchodzimy w to i tam mówimy, no ustąp mu tam, starszy jesteś, to mu ustąp, tak? Czyli młodszy się uczy, że to jest jakaś metoda na załatwianie jakiejś tam sprawy, tak? Czyli jakieś, że w tej rywalizacji ma jakiś tutaj, powiedzmy, punkcik, tak? Czy kartę w rękawie. Albo na przykład rodzic mówi, żeby dzieci same sobie tam poradziły z tą sprawą, że on się nie będzie wtrącał, tak? No to jakby mówi im, nie interesuje mnie, tak? Co tam robicie. Albo na przykład bagatelizuje powód, tak? Że no, dla dziecka na przykład, nie wiem, jakaś uszkodzona zabawka czy coś w tym rodzaju, to jest naprawdę wielki problem, tak? A rodzic mówi, dobra, to nic ważnego w końcu jest. Podobnie jak faworyzowanie któregoś z dzieci, czy zbyt równe traktowanie dzieci, tak? Że w sensie na przykład, że dzieci chodzą na takie same zajęcia, chociaż Jasio nie ma talentu muzycznego i nie będzie nigdy grał na skrzypcach, Zosia owszem, tak, ale Jaś by wolał na przykład.
Czyli mówisz porówno, nie zawsze znaczy sprawiedliwie.
Tak. I tutaj chodzi mi o to, że mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że to aktywne wychowywanie dzieci jest takie bardzo istotne, bo im więcej czasu spędzimy z tymi dziećmi na rozmowach, na takim obserwowaniu też, tym będzie nam łatwiej w ciągu życia radzić sobie z różnymi problemami, które się pojawią.
Wiesz, Bogdanie, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Natomiast ja bym chciała tą gdzieś wajchę przekręcić w stronę rodziców. No. Bo my, rodzice, uważamy, że jak my dzieciom wszystko zapewnimy, jak my zapewnimy im czas, uwagę, to będzie to wszystko. Natomiast tak naprawdę, jak bardzo dużo zależy od naszej postawy. Jeżeli ja cieszę się...
Nie mówisz rodziców, tylko naszej postawy, to czyjej?
Nie, mówię naszej rodzicielskiej, ale chcę wyjaśnić ci, o co chodzi. Okay. Chodzi o to, że jeżeli ja cieszę się z tego, że ktoś odniósł sukces.
A, no tak, jeżeli mówisz o takim już życiowym,
dobrze,
tak?
Życzę innym ludziom. Jeżeli ja cieszę się, że udało się coś mojej siostrze. I te dzieci są świadkiem tego, tak, prawda? Ja się cieszę, że mogę nie mieć żadnego samochodu, ale na przykład ktoś mi bliski kupił sobie nowy i lepszy i jest szczęśliwy z tego powodu, prawda? Albo że ma piękny dom. To dzieci uczą się tego, że to jest po prostu dobro. Dzieci się uczą tego, że nie trzeba zawiścić po prostu, że nie trzeba myśleć źle o tych ludziach, prawda? Jeżeli dzieci nie są świadkami tego, że mówimy źle z tego tytułu o kimś, prawda? Jeżeli mówimy o tym, że ludzie mają różne potrzeby i w różny sposób je zaspokajają, jeżeli dla kogoś jest bardzo ważny ten nowy samochód, to nie będziemy tego obśmiewać, prawda? Albo dla kogoś ważne są, nie wiem, nowe buty, albo nie wiem, jakiś wyjazd jest na przykład ważny, realizacja jakichś marzeń. I jeżeli my nie jesteśmy ludźmi, którzy zazdroszczą, którzy rywalizują, jeżeli my pokazujemy dzieciom taką postawę, to te dzieci też uczą się takiej otwartości i no też po prostu nie przeżywają tego, że komuś się coś udało. Nie cierpią z tego powodu.
Bo rywalizacja jako taka sama w sobie nie jest złem przecież. No, chociażby w sporcie, czy w innych dziedzinach, jakby jest okej, okay, tylko oczywiście tutaj pewien umiar trzeba zachować.
O innym rodzaju rywalizacji tutaj mówimy.
No, jasne, ale wiesz Paweł,
pozytywne aspekty warto też naświetlić, ale może zróbmy to po przerwie.
A jeszcze mamy minutę.
Nie, jeszcze mamy 7 sekund.
No dobra.
Ja tutaj chciałbym tylko nawiązać do tego, co powiedzieliście, mianowicie padło tutaj, że no, brat cieszy się z tego, że bratu się noga powinęła. Bardzo mocno wybrzmiewają mi teraz w pamięci słowa świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. Otóż mówił, że dopóty cieszysz się z tego, co złego przytrafiło się drugiej osobie, bez względu na to, kto to jest, to dotąd jesteś w piekle. No i pytanie jest też takie, które w tym momencie rodzi mi się w głowie. Bycie w takim stanie zawiści, może nawet ona nie jest taka na zewnątrz widoczna, taka zinterioryzowana, taka bardzo gdzieś tam schowana w środku, ale wychodząca właśnie w takim momencie, kiedy widzę, że oberwał, cegła mu na głowę spada. No, należało mu się. I bardzo dobrze. To wydaje mi się, tak mniemam, nie mam przekonania, że mówię jakąś głęboką prawdę o życiu, ale z doświadczenia tak sądzę, że może tak być. Mianowicie, że noszenie takiego ciężaru, bo jest to ciężar.
Takiego obrzydliwego uczucia w sobie, wiesz?
Tak, to budzi napięcie i z tego napięcia też mogą się robić, rodzić postawy rywalizacyjne, no, takie wskazujące na nierówności, że na przykład kogoś traktuję z atencją, bo jest silniejszy ode mnie, a tego słabszego to mogę z buta potraktować, prawda? To jest chyba coś tutaj blisko. To jest coś blisko. Tak coś mi się zdaje. Jeżeli Państwo macie podobne myśli albo przeciwne, to zawsze możemy na ten temat podyskutować. Tak więc zapraszam na profil Radia Plus. Tam w komentarzach pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa myśli. Napisali już słuchacze zadowoleni z Waszej obecności. Rafał pisze, wrócili nareszcie Państwo Janowscy. Miło.
Hurra, my się też cieszymy.
Rose pisze, najwierniejsi fani pozdrawiają z Australii. Świetnie rozpocząć z Wami dzień. U nas 7 rano. Dzień dobry.
Oj, dzień dobry, ściskamy.
A Agnieszka pisze z kolei, dobry wieczór. I jak tutaj nie zwariować, proszę Państwa. A my dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są gośćmi programu. Na Facebooku czekamy na Państwa komentarze i myśli. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.
W Nocnych Światłach tym razem cykl Bo tak nas wychowano wrócił po półrocznej przerwie. Rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, goście dzisiejszego programu. Forum Nocnych Świateł jak najbardziej czeka na Państwa komentarze, myśli i pytania. Zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. My zaś wróćmy może do tego, Bogdan, co tutaj miałeś istotnego do powiedzenia.
To nie było takie istotne, to tylko taka anegdotka, informacja. Mianowicie, bo dzisiaj rano obejrzałem taki filmik z maratonu jakiegoś. Nawet nie wiem, co to był za maraton, bo jakby... Bo to nie był cały bieg, tylko jakiś tam fragment.
No to nie byłby filmik, tylko film pełnometrażowy, no bo to 2 godziny
tutaj
trzeba pooglądać.
Była pokazywana rywalizacja o trzecie miejsce w tym biegu. I biegło 2 mężczyzn, którzy się ścigali. I tuż przed metą był zakręt. Jeden z nich pobiegł prosto, wpadł na barierki, a drugi skręcił i pobiegł w kierunku mety. I teraz ten, który biegł pierwszy, wpadł na te barierki, no i mógł mieć brązowy medal, trzecie miejsce, no a w ten sposób, że tak powiem, stracił to miejsce. Natomiast pobiegł oczywiście dalej i ten, który go wyprzedził, który mógł teraz zdobyć medal, zatrzymał się przed metą i poczekał na niego i pozwolił mu wbiec pierwszemu. I oczywiście w ogóle szaleństwo i tak dalej, tam... No i pytają go, dlaczego to zrobiłeś? Przecież medal miałeś, w ręku medal już miałeś, chłopie. A on mówi, bo tak mnie rodzice wychowali. O to mi chodziło.
No to rodzice nie nauczyli go rywalizacji. No czy właśnie. Nauczyli go fair play?
Fair play go nauczyli właśnie. Widzisz, bo ta rywalizacja jest dobra.
I wiesz, nauczyli
tylko...
go zmagania się ze sobą.
No
wiesz?
Właśnie. To jest bo z własnymi
pokusa, myślę sobie, że dostania tego medalu była ogromna. I myślę sobie, że czasem w życiu tak jest, że można pójść na skróty, można oszukać, można coś zrobić takiego niecałkiem w porządku i mieć korzyść.
Użyłaś słowa pokusa. Z pokusami to jest tak, że jak one przychodzą, to zazwyczaj chcą, by się natychmiast zrealizowały. A tenże człowiek, tak mniemam, po prostu posiadł zdolność odroczenia gratyfikacji, co wiąże się niestety z dyskomfortem. W różnych sytuacjach.
Można by powiedzieć ze stratą.
Ze stratą, owszem. Ale pokazał, że jest coś więcej niż gratyfikacja na moim takim małym, partykularnym poziomie, który jest niczym wobec takiego humanitarnego, powiedziałbym wręcz, zachowania wobec człowieka, który gdzieś w wyniku splotu nieciekawych okoliczności poniósł stratę, a wyglądało na to, że jest lepszy ode mnie.
Tak naprawdę to można by rozpocząć taką filozoficzną dyskusję, czy opłaca się mieć sumienie. Bo ten człowiek najzwyczajniej miał po prostu sumienie i on wiedział, że koszt jego taki osobisty, tego oszustwa, tej
było
nieuczciwości.
Oszustwo.
Ja wiem, ale no jednak...
Było wszystko legalnie.
No masz rację, ale jednak on czułby się z tym źle. I ten koszt byłby dla niego zbyt duży.
Pamiętam na olimpiadzie w Moskwie jeden z polskich sportowców zdobył medal właśnie w ten sposób, na ostatniej prostej, że jego rywal się przewrócił. A był ładnych parę metrów za rywalem, który niestety na kolejne to było chyba 3000 metrów z przeszkodami. Nie będę tu wymieniał nazwisk, bo skoro już wprowadzamy pewną gradację różnych zachowań, to nie chcę, żeby jednak bohater narodowy, no wiadomo, każdy medalista jest bohaterem narodowym, był tutaj jakoś tam piętnowany przez nas. Ale pamiętam takie sytuacje w sporcie nieraz, kiedy wszystko po prostu było z przepisami, oczywiście. I gdzieś na mecie, czy prawie pod koniec dochodziło do jakiejś dramatycznej sytuacji, ktoś doznał kontuzji ciężkiej i albo jakoś, nie wiem, wydawało się, że ktoś złamał przepisy, tak przynajmniej twierdzili sędziowie, ale jak się obejrzało potem film, to widać było, że tych przepisów nie złamał, ale został zdyskwalifikowany.
Tak było z Korzeniowskim przecież
wiele razy. Tak było z Korzeniowskim, oczywiście, proszę bardzo, chociażby tutaj.
50 kilometrów pamiętam.
Tak, i tuż przed wejściem na stadion po 50 kilometrach, proszę bardzo, na boczek tutaj. No więc właśnie, tutaj można by powiedzieć, że to właściwie jest dużo większe spektrum do zastanowienia niż tylko rywalizacja jako taka, bo z tego mogą płynąć sytuacje po prostu niemoralne, krótko mówiąc. Albo, co najmniej nieetyczne, bo moralne to już taki wybór między dobrem a złem, ale nieetyczne. Jeżeli ktoś kogoś w jakiś sposób dyskwalifikuje, czy nie tylko w sporcie, ale tak w ogóle w życiu, tylko dlatego, że jest to tak pod publiczkę, albo koniunkturalnie to robi, albo dla jakiejś osobistej korzyści, albo po prostu nie potrafi powiedzieć nie, mieć cywilną odwagę, żeby odmówić jakiegoś nieetycznego zachowania, bo nie. Bo jest jakoś umocowany w jakimś środowisku, czy zależny od kogoś, to siłą rzeczy musi się liczyć z piętnem, że jest człowiekiem, który będzie pokazywany palcami, a nawet jeżeli gdzieś się schowa między innymi ludźmi, to myślę, że to sumienie, o którym mówiłaś, jednak...
Kiedyś może się odezwać.
Może się odezwać. Ona ma to do siebie, że potrafi dać znać w różny sposób. Jedni niestety zapijają, czy robią coś innego, zagłuszają za wszelką cenę, inni po prostu się biorą z nim za bary.
Tak, to prawda, Paweł.
My dzisiaj o rywalizacji rozmawiamy i skoro jesteśmy już przy takich sportowych wydarzeniach, to porozmawiajmy także o takich, takich sferach życia, gdzie rywalizacja może być czymś pożytecznym, czymś, co przynosi korzyść, co może jakoś wzmacniać człowieka.
Znaczy, myślę sobie, że takim obszarem takiej rywalizacji, która może wzmacniać człowieka, to jest taka rywalizacja z samym sobą. takie ulepszanie siebie, takie pokonywanie własnych słabości. Bo jeżeli to jest rywalizacja, no oczywiście, że zazwyczaj jest to tak, że no szczególnie w sporcie, tak, to jest rywalizacja też z innymi zawodnikami i tutaj no nie oszukujmy się, że tak to po prostu wygląda. Natomiast w życiu no rywalizacja no jakoś tam nakręca do działania na przykład, prawda? Ale jeżeli, znaczy myślę sobie, że to jest tak, że z tą rywalizacją jest tak, że ona jest ważna, ona jest pomocna, tego ducha walki trzeba mieć, natomiast trzeba jakby trzymać go w pewnych ryzach i w pewnych granicach. Dlatego, że właściwie dobrze jest w życiu ze sobą zwyciężać, dobrze jest odnosić w życiu sukcesy, bo absolutnie nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli zaczynamy iść po trupach do zwycięstwa, no to już jest ten taki moment, za jaką cenę na przykład, prawda? Co mam zrobić, tak? To jeżeli mówimy już tutaj właśnie o jakiejś nieuczciwości, albo jeżeli zwyczajnie mówimy o tym, że często sukces oznacza porażkę w innych dziedzinach. Doba ma 24 godziny. Czasami ludzie bardzo tak sfokusowani na jakimś działaniu pozwalają, bo nie mają innego wyjścia, żeby omijały ich w życiu zupełnie inne rzeczy. Rzeczy równie ważne dla nich i nagle orientują się, że życie minęło, a oni nie zrealizowali się na innym polu, bo oddali się tylko czemuś, tak? Tej właśnie chociażby rywalizacji, nie wiem, karierze. Że to jest tak naprawdę, to nic nie znaczy być może potem ich w życiu. To jest puste, może to było zwyczajnie niewarte, tak?
Z Anną Czyżewską tutaj kiedyś rozmawialiśmy o tym, ze swojego doświadczenia terapeutycznego opowiadała o tym, czego ludzie żałują w takim wieku już no, jesiennym mocno. I wychodzi, że no, jest jakiś wspólny mianownik tego. Oczywiście można bardzo konkretnych rzeczy żałować, które się zrobiło albo których się nie zrobiło. Niemniej wszyscy żałują tego, że mieli za mało czasu na życie, za mało czasu na relacje. Tak, za mało czasu dla rodziny, dla bliskich, dla tych, których się kochało i przez których było się kochanym. Tak. Mają poczucie zmarnowanego życia, mimo że osiągnęli wiele i zrobili dużo dobrego. Niemniej zawsze jest ten żal jako pierwszy, jako główny, że ta najbliższa sfera relacji została w jakimś stopniu zaniedbana.
Myślę, że też pojawia się wtedy poczucie winy, bo jeżeli mówimy o tych bliskich relacjach, to jest często okupione krzywdą właśnie bliskich. Jeżeli mówimy na przykład tutaj o dzieciach, to nie da się zawrócić czasu, nie da się im tego czasu oddać, nie da się po prostu przeżyć znowu jeszcze raz tych chwil na przykład, tak? Bo to już po prostu wszystko ma swoje miejsce i wszystko ma swój czas. Natomiast myślę sobie, że generalnie rzecz biorąc jest no, pewna takie są aspekty rywalizacji, które na przykład są o tyle dobre, że na przykład oswajają dzieci z sytuacją porażki. Bo chociażby w tej chwili szczęśliwie znowu wracają do łask gry planszowej. Rodzice często grają z dziećmi w gry planszowe. No to jest bardzo fajne, bo to jest oczywiście jakieś wspólne spędzanie czasu, emocje, przeżycia, ale dobrze jest, kiedy rodzice grają fair i kiedy raz wygrywa w Chińczyka mama, a raz wygrywa dziecko, a raz wygrywa tata. I jest bardzo wiele dzieci, które nie potrafią przegrywać. Kiedy przegrywają, to po prostu płaczą, wściekają się, chodzą obrażone na przykład, rzucają pionkiem, kompletnie nie radzą sobie z tym. Także gdzieś tutaj ta...
Bo wielu rodziców, trzeba dodać, wielu rodziców po prostu odpuszcza, tak? I na przykład mógł wygrać, ale oszukał na swoją niekorzyść. Oszukują po to, żeby dziecku dać satysfakcję, tak? I dziecko się uczy, że zawsze wygrywa.
Czyli tak naprawdę gdzieś ta taka rywalizacja, która też uczy, że nie zawsze się wygrywa. Też myślę sobie, że tutaj rolą rodzica jest to, żeby szanować wysiłek dziecka. Że jakby gdzieś wygraną jest już to, że wziąłeś udział w wyścigu, że wygraną jest to, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Czyli ja bardzo lubię, kiedy słyszę, jak rodzice mówią, kiedy dziecko jest niezadowolone z oceny, na przykład z klasówki, pytają, a uczyłeś się? Tak. A uważasz, że uczyłeś się tak, jak należy i tyle, ile należy? Tak, bardzo dużo się uczyłem i bardzo mi zależało. To znaczy, że w porządku, tak? Czyli to nie jest teraz kwestia tego, że jeżeli A to B, jeżeli bardzo dużo się uczysz, to na pewno będziesz miał dobry wynik. Jeżeli bardzo dobrze do czegoś się przygotujesz, to na pewno ci to wyjdzie, bo przecież wszyscy wiemy z życia, że po prostu czasami można się na ostatniej prostej po prostu wyłożyć, prawda?
No mówiliśmy o tym.
Mówiliśmy właśnie o tym. Natomiast myślę sobie, że właśnie o to chodzi, że gdzieś ta taka rywalizacja, która gdzieś też szanuje właśnie wysiłek. I myślę sobie też właśnie, jeżeli mówimy tutaj o sporcie, to w sporcie bardzo mi się podoba to, że właśnie taki fair play i to takie szanowanie też innych współbiegaczy, że tak powiem. Czyli tak naprawdę takiego, jak człowiek ma takie wyobrażenie, że po prostu ten się nie myli, kto nic nie robi, to zaczyna po prostu szanować każdy wysiłek.
Tak, jak oglądam sporty walki i różnego rodzaju, ostatnio MMA na przykład, kiedy chodzi dwóch facetów, dwie kobiety i leją się po prostu niemożebnie. Krew się leje, nosy połamane i cudawianki się dzieją. Po czym kończy się walka, jeden znokautowany albo sędzia rozstrzyga walkę i oni zaczynają się kłaniać sobie nawzajem, przytulać się, dużo ciepłych słów mówią. To zupełnie wygląda trochę abstrakcyjnie, no bo przed chwilą się bili, mało się nie pozabijali, na litość boską, tak? Ale to jest właśnie ta sportowa rywalizacja, że się szanuje przeciwnika, szanuje się jego również umiejętności. I wydaje mi się, że to ważny aspekt. Ten sport jest jakby tutaj bardzo ważny w sport, nie tylko sport, bo to też, jak mówisz, gry różnego rodzaju, ale taka rywalizacja, która mówi, znaczy przygotowując się do tej rywalizacji, musisz wiedzieć, że każdy znajdzie w końcu silniejszego od siebie, tak? Wszystko jedno w czym, czy w jakiejś grze planszowej, czy w szachach, czy na ringu, to gdzieś na świecie jest ktoś silniejszy, jest mocniejszy. I warto sobie jakby z takim założeniem iść w świat, bo zresztą my mamy takie powiedzenie rodzinne, że jak się na ring wychodzi, to zawsze w mordę się dostanie. To jakby nie ma na to rady.
To jest znana prawda. Jeżeli się podejmuje jakieś wyzwanie, to prędzej czy później czekają go jakieś ciosy. Jakkolwiek by je rozumieć. To niekoniecznie musi być jakieś celowe działania człowieka, ale często tak. Natomiast jakieś przeciwności losu na pewno spotkają tych, którzy chcą coś robić więcej niż tylko przesuwać się na linii życia, żeby jak najciszej, jak najbardziej się schować.
Nie
rywalizować właśnie. Nie rywalizować. Tak. No bo może są osoby, które obawiają się rywalizacji. Jak to waszym zdaniem wygląda?
Myślę, że tak. Myślę, że są osoby takie, które obawiają się rywalizacji, a w tym sensie, że obawiają się, co to jest tak naprawdę rywalizacja? To jest stanięcie i powiedzenie, ja zrobię to, ja potrafię to zrobić, ja spróbuję to zrobić, prawda? I to jest tak, że oczywiście można mieć sukces i można mieć porażkę w tym momencie. Z tej obawy przed porażką, jak mówisz, Pawle, ale myślę sobie, że również z obawy przed oceną, w ogóle jakąkolwiek. Dlatego, że to myślę, że to nie tylko nasza polska gdzieś specjalność. Ja tak sobie mówię, że w Polsce jak ktoś osiągnie sukces, to się bardzo szybko o tym dowie, bo będzie miał hejterów na pewno, prawda?
Ja myślę, że to w ogóle ogólnoludzka przypadłość.
Ale ja myślę, że to jest ogólnoludzka przypadłość, prawda? Właśnie. I tutaj to jest taka właśnie sytuacja, że to jest trudne, dlatego że będą ludzie, którzy to tym się zachwycą, będą ludzie, którzy to skrytykują. To myślę sobie, że tak samo jest, wiesz, jak Bogdan teraz maluje piękne obrazy, taki cykl obrazów, chce zrobić wystawę. Ale myślę sobie, że zawsze taki twórca ma problem, jak odbiorą ją ludzie, którzy przyjdą.
Ale z nikim nie rywalizuje, tylko z samym sobą.
Jasne.
Ze swoimi słabościami, ze swoimi niedoskonałościami. I to jest jakby, mnie jest o tyle łatwiej, bo ja w tej swojej pracy z nikim nie rywalizuję.
Tak, ale jednak zobacz, jakiej odwagi to wymaga, żeby zrobić tę wystawę, zaprosić tych ludzi i teraz przyjdą jedni i powiedzą wow, a drudzy powiedzą takie.
Pewnie tak bywa.
Prawda?
Tak bywa,
Czyli tak naprawdę lepiej byłoby nie robić nic i nie narażać się.
No znowu tutaj nawiążę do świętej pamięci księdza Pawłukiewicza, z którym jednak paręnaście lat w katechizmie poręcznym spędziliśmy, to też jest skarbnicą dla mnie niezrównanych myśli i takich głębokich do zastanawiania się przez długie lata. I powiedział kiedyś taką rzecz, że no ksiądz nawet potrzebuje czasami takich sytuacji, żeby nie wpaść w samozadowolenie, bo kiedy jest za bardzo zadowolony z siebie, to może pobłądzić mocno. To też traktował takie sytuacje z dużym dystansem, aczkolwiek no mówił, że to nie jest przyjemne, kiedy no tutaj mówię, o proszę księdza, jaka wspaniała homilia, jakie świetne rekolekcje i w ogóle, a tu otwiera maila, ty klecho, taki, nie taki, skąd ty to wszystko wiesz, ty łachudro, albo coś tam innego, prawda? No więc to takie rzeczy szybko stawiają człowieka do pionu. Dlaczego o tym mówię? No bo jeżeli takich rzeczy nie ma, to być może to, co robimy, jest do kitu. Po prostu. I,
mówisz, że jeżeli robisz coś, co nie budzi żadnych emocji...
Co nie budzi emocji, to po prostu to może to jest właśnie jakaś chałowa rzecz, no bo nie jest możliwe, żeby wszyscy byli po mojej stronie.
To prawda.
To im prędzej się to do tego jakoś dostosujemy, do takiej prawdy o życiu. Tutaj Izabela Kobierecka, psycholog, która w cyklu Miłość w praktyce razem z Miro Jankowską pojawia się raz w miesiącu, no powiedziała, że no, powinniśmy trenować takie rzeczy. Po prostu, kiedy mówiliśmy o odrzuceniu, o skutkach odrzucenia, to Iza no, kolejny bombot tutaj wrzuciła do skarbczyka nocnych świateł, kiedy mówiła, no po prostu trenujmy odrzucenie, no bo im prędzej nabierzemy jakiejś takiej twardszej skóry na różne sytuacje, to tym mniej stracimy krwi w sytuacjach naprawdę poważnych, jeżeli tak, to przetrenujemy. Ja też nie uciekajmy po prostu przed tym.
Ja jako pedagog też chciałabym dorzucić, ćwiczmy jednak nasze dzieci w tym, żeby krytykowały w sposób konstruktywny, elegancki i kulturalny, myśląc o tym, żeby jednak nie ranić innych ludzi i właśnie, żeby gdzieś myśleć też o tym, co to tym innym ludziom robi. Bo ja na przykład, szczególnie, bo kiedy mówisz, Pawle, o nas na przykład, to mówisz o ludziach dorosłych, którzy no, z powodu przeczytania czegoś w internecie nie otworzą sobie żył. Ale jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, o młodzieży, to naprawdę ma bardzo takie niszczące skutki, powiedziałabym.
Ale, wiesz, ja bym się chciał do tego, co Paweł powiedział o pani Kobiereckiej, bo taki żarcik mi się przypomniał ze szkoły. Przygotowywał mnie do matury żołnierz, oficer Wojska Polskiego, ludowego. To był stan wojenny i mieliśmy komandora, który przychodził na nasze lekcje, uczył, przygotowywał nas do matury. I kiedy robił nam ciągle jakieś sprawdziany, kartkówki, i bardzo dobrze uczył zresztą.
A co, z przysposobienia obronnego?
Nie, z matematyki.
A, z matematyki.
Matematykę. Matematyki nas uczył. Genialny nauczyciel matematyki. I chodząc po klasie, trzymając ręce z tyłu, powtarzał, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.
No tak, jest takie powiedzenie.
I to jest to, co Kobierecka powiedziała dokładnie.
Dokładnie tak.
Trzeba się przygotowywać na takie porażki, bo po prostu one będą, no.
Tak jest, a my teraz robimy, proszę Państwa, krótką przerwę, trenujemy przerwę, żeby móc z radością do kolejnej części Nocnych Świateł wrócić za 3 minutki, bo tyle trwa piosenka. Przypomnę, że tym razem w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. To wszystko w cyklu, bo tak nas wychowano, a goście programu to Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy. Wracamy za moment. Zapraszamy Państwa na Facebook. Czekamy na Państwa myśli.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach wróciliśmy po dłuższej przerwie do cyklu, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwa. Goście w studiu, stali w tym cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku jest miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy, by dzielić się swoimi myślami. Profil Radia Plus. Bartek napisał, to było w tym momencie, kiedy tutaj komentowaliśmy różne wydarzenia sportowe, mniej lub bardziej fair play. Bartek pisze, jakżeż to odmienne od tego, co się wydarzyło podczas Tour de Pologne. No rzeczywiście, to lepiej o tym chciałbym powiedzieć zapomnieć, ale ugryzłem się w język i raczej chcę powiedzieć, lepiej o tym pamiętać właśnie, że są rzeczy, których się nie robi. Bo skutki mogą być dramatyczne, a nawet czasami tragiczne. Ale Bartek pisze także jeszcze oprócz swojej refleksji na tematy związane z fair play, zadaje kilka pytań. I tutaj za moim pośrednictwem je kieruję do was jako ekspertów. Nie wiem, czy to tendencja, czy to moje epizodyczne doświadczenie, ale zauważam, że najbardziej zgodne i nie walczące ze sobą rodzeństwo jest w rodzinach wielodzietnych. Mam na myśli takie, które mają nawet 10 i więcej dzieci w bardzo różnym wieku. Czy na podstawie na przykład waszej pracy zauważacie coś podobnego?
Powiem, że pewnie tak, w tym sensie, tak statystycznie powiedziałabym, że kiedy w rodzinie jest dużo dzieci, w ogóle kiedy ta rodzina jest duża, to wymaga to tak naprawdę współpracy od tej rodziny, żeby ta rodzina mogła istnieć w ogóle tak naprawdę, bo ci rodzice w pewnym momencie nie są w stanie już zająć się dokładnie tymi wszystkimi dziećmi, więc zaczynają te starsze dzieci również zajmować się młodszymi. I tak naprawdę to są bardzo samodzielne często dzieci. Jakby nie ma takiej możliwości, żeby tylko jedna osoba na przykład w takim domu sprzątała, żeby te obowiązki po prostu gdzieś zaczynają się rozchodzić, że tak powiem, po tych innych dzieciach i te inne dzieci mają je. Natomiast powiem, że to bardzo też dużo zależy od postawy zdecydowanie rodziców, bo rodzice mogą poróżnić dwoje dzieci i mogą poróżnić 10 dzieci tak naprawdę. Jeżeli wkradnie się tam porównywanie, jeżeli zacznie się taka sytuacja, że będą jakieś dzieci, które będą uprzywilejowane i takie, które będą się czuły skrzywdzone, może być tak naprawdę różnie. Poza tym też chcę powiedzieć o tym, że gdzieś jest coś takiego, ja bym to tak nazwała, że jest taka tradycja rodzinna. Są takie rodziny, gdzie tak naprawdę z pokolenia na pokolenie ludzie są ze sobą po prostu skłóceni. Gdzie na przykład mama nie rozmawia ze swoją siostrą, gdzie ojciec nie rozmawia ze swoją na przykład matką i te dzieci tak naprawdę to obserwują. I gdzieś To jest po prostu ważne, jeżeli są te tradycje rodzinne pielęgnowane, jeżeli jest ta taka miłość rodzinna, tylko mówię, że nie taka, że siadają ludzie przy stole wspólnym na pokaz, bo tak należy, ale potem jak już wychodzą, to trzeba po prostu powiedzieć o nich to i owo i te dzieci to słyszą zwyczajnie. Jeżeli jest tam po prostu miłość, wspólnota, jedność, jeżeli ludzie mają poczucie, że jesteśmy różni, ale tworzymy właśnie takie stado ludzi, grupę spokrewnionych, którzy się kochają, wspierają, nie zawsze się lubią albo nie zawsze się rozumieją, no bo czasem jest tak, że jest wszędzie, nawet w najbliższej rodzinie, dużo nieporozumień. Natomiast myślę sobie, że po prostu więzy krwi, że rodzina to jest coś więcej. To ja często o tym mówię, że czasem nawet do mojego męża mówię, kocham cię, ale dzisiaj cię nie lubię, tak? Czyli po prostu no, zdarza się ta sytuacja, że dzisiaj po prostu jestem na ciebie zła. Ale to nie znaczy, że cię nie kocham, tak? Albo nie rozumiem cię, ale chcę cię wspierać. Ale zależy mi na tobie, złościsz mnie. Znaczy to co robisz powoduje we mnie jakąś takie emocje, złość, tak? Ja się złoszczę, ale to nie znaczy, że teraz nie lubię ciebie, że cię nie kocham, że nie wiem, chcę twojej krzywdy.
Tak, że teraz już jesteś skreślony z listy żywych i tak. Będę czyhać na ciebie z każdym twoim krokiem, z każdym twoim oddechem, aż wpadniesz w moją matnię pułapkę i wtedy zobaczysz.
Wiesz co, i to jest jeszcze jedna ważna rzecz. Właśnie są też takie rodziny, gdzie jest jakieś takie przekleństwo pokoleniowe takiej złości, zawiści i pamięci, takiej pamięci negatywnej, pamięci krzywd. Wiesz? I tak myślę sobie, że to też jest tak, że te dzieci też wiedzą to, że wiele razy słyszały, co ta ciocia tam na przykład mamie zrobiła.
Tak, słowo ojczyźnie, rachunki, krzywd, owca, dłoń ich dokładnie. Też nie przekreśli.
Mhm. Powiem, wiele razy zdarzało nam się pracować z takimi rodzinami i namawialiśmy tych ludzi do tego, żeby byli tym pierwszym pokoleniem, który to utnie, tak, to znaczy zamknie ten temat, jakby i powiem, to się nieczęsto udaje, niestety. Znaczy jednak gdzieś to przywiązanie do tych krzywd, ja pamiętam, jak trafiła do nas taka rodzina, gdzie było chyba 7 dzieci, już dorosłych, i było tak, że ten brat z tamtą siostrą się koleguje, ale z pozostałymi nie. ale tam z tych pozostałych to są dwie takie, co się kolegują i one się kolegują jeszcze z trzecią, ale ta trzecia nie koleguje się z tamtymi. I całe takie pomieszanie z poplątaniem. I teraz jak sobie teraz wyobrazimy tych ludzi z ich dziećmi, z ich przyległościami, no to musi być po prostu straszne. Wyobraźcie sobie taką sytuację. To jednak no, tworzenie tego stada, o którym Beata mówiłaś, czyli takiego czegoś, takiego tworu, który rządzi się jakimiś zasadami, rządzi się jakimiś prawami, tak, ale generalnie jesteśmy nastawieni na współpracę, tak? Trochę tak jak w, nie wiem, w drużynie piłkarskiej, czy w jakimś innym, powiedzmy, takim zbiorowisku, gdzie każdy ma jakąś tam odmienną rolę, ale generalnie wszyscy w tym samym kierunku, tak? Że gdzieś to ciągniemy najsłabszego, jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy mu, tak? Ale jakby albo... też nie wykorzystujemy tego najsilniejszego tak do spodu.
Chociaż są wyjątki, Bogdan. Przed momentem jest taka sytuacja, która strasznie irytuje słuchaczy radiowych, kiedy ktoś nagle do mikrofonu mówi: proszę państwa, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale ma to swoje dobre strony, bo możemy do sprawdzonego środka przekazu się odwołać, jakim jest opowiadanie. Więc opowiemy, że przed chwilą przegraliśmy tutaj rywalizację. Bogdan, państwo tego nie mogli widzieć, ale Beata przez moment wstrzymała oddech, bo okazuje się, proszę państwa, że mimo iż nastała jesień, to jeszcze są jakieś drobne motylki, takie owady, które wyglądają podejrzanie, bo mam głębokie przekonanie, że to był mól.
Mi się też
tak uważam, tak. W dodatku taki ubraniowy.
A mi się wydaje, że to był spożywczy. Ale jestem tym poważnie zaniepokojony, ponieważ podczas wczorajszego programu pojawił się również. I jest ślad tutaj na szybie po mojej interwencji. To znaczy, że jest ich tutaj więcej. Bo skoro jest drugi program z rzędu i drugi mól, który niestety nam umknął, mimo naszych ekwilibrystycznych wyczynów tutaj w studiu z Bogdanem, to proszę państwa, być może jesteśmy skazani na teraz codzienne takie wyczyny.
Na rywalizację z molem.
Rywalizację z molem.
Uprzedzasz państwa, że być może będziemy polować.
Ten mniejszy może być naprawdę czasami smart and clever, jak to mówią Anglicy, czyli mały, a sprytny, prawda? Ale przypomina mi się taka opowiastka, jak to pewien człowiek przychodzi do sklepu takiego drogeryjnego i pyta: przepraszam, czy są kulki na mole? No są. Proszę pana, ile tak? No to jest 10, poproszę. No. Mija kwadrans, gość wpada taki już troszeczkę zdyszany, jakiś lekko spocony, włos w nieładzie. Panie, masz pan jeszcze te kulki na mole? No mam. No daj pan z kartonik, tak. No, okej. No. Nie minął drugi kwadrans, kiedy gość, no taki naprawdę już powiedziałbym rozemocjonowany, wpada. Panie, masz pan te kulki na mole więcej ich i to dawaj pan wszystko. No i sprzedawca wyciągnął, co miał, i mówi: panie, ależ musisz mieć tego cholerstwa w domu. Nie, skurczybyk jest jeden, ale go trafić nie mogę. Z kolei, no żeby oddać sprawiedliwość molom i ich światu pełnemu przeżyć i stawiania kroków w nieznane, otóż pewna rodzina moli, która mieszkała w szafie, stwierdziła, że młody mól, no czas najwyższy, żeby wybrał się w świat i zaczął poznawać coś poza rodzinną szafą. No i otóż, kiedy któregoś poranka niedzielnego wyjmowano palta z szafy, no mól został wysłany przez rodziców: synu, zobacz, jest szpara tutaj w drzwiach, proszę bardzo, czas najwyższy, żebyś wybrał się w swoją grand tour po prostu. No i mały, młody mól wyleciał. Nie ma go i nie ma, rodzice się trochę martwią. No ale patrzą, o, pojawia się, wleciał przez szparę, wylądował. No i co, synu, jak było? O, fantastycznie, wszyscy klaskali. No i tym optymistycznym akcentem, proszę państwa, przechodzimy do istoty tematu, który dzisiaj podejmujemy w Nocnych Światłach. A rozmawiamy o tym, jak nauczyć rywalizujące rodzeństwo współpracy. Jesteśmy przy wątku no, niezwiązanym z tematem dokładnie, dlatego wróćmy do tego, o czym rozmawiamy konkretnie. Mówiliśmy o tym, jakie korzyści rywalizacja może przynieść, ale jakie również mogą z niej wynikać straty.
Powiem tak, wiele strat tak naprawdę. Dlatego, że my to obserwujemy nie tylko u dzieci, ale szczególnie myślę, że dzisiaj widać to u dorosłych, że ludzie, którzy są zmuszeni do permanentnej rywalizacji, to są ludzie wypaleni często. To są ludzie, którzy po prostu cierpią na różnego rodzaju depresje, bezsenności, zaburzenia różne lękowe zaczynają. Naprawdę mają poważne po prostu problemy, dlatego że człowiek nie może żyć w takim po prostu permanentnym stresie. Natomiast no niestety gdzieś ta rywalizacja w wiele zawodów została bardzo mocno wpisana. I dzieci też tak naprawdę są z tego powodu w dużym stresie. Myślę sobie, że też takie poczucie osamotnienia często, takie poczucie, że jestem w tej walce sam, że kiedy mi się nie powiedzie, to wszyscy inni powiedzą, że jestem do niczego i takie poczucie tak naprawdę bez sensu. Również tak naprawdę takie przekonanie, że jeżeli ja muszę rywalizować, to znaczy, że ja mogę być albo wygrany, albo przegrany. I to jest też taka...
Zero-jedynkowe,
mm-hmm. Dokładnie. No to... że dzieci gdzieś też już uczą się tego, że na przykład w grupie ja mogę albo obśmiewać, albo mogę być obśmiany.
Mhm. Czy ktoś ma inne zdanie, to już po prostu jest tak. Zaproszenie do tego, żebyśmy się starli.
Dokładnie. Bo to jest albo jesteś na górze, albo leżysz. I też myślę sobie, że znaczy widzę to, obserwuję u dzieci, że one ewidentnie muszą też wynosić to po prostu z domu, bo dzieci tak naprawdę bardzo wiele zachowań wynoszą z domu, bo też wielu rodziców i rodziców ludzi w ogóle, zobaczmy sobie, jak się zachowuje, jeżeli idą załatwić na przykład jakąś sprawę, to mają przekonanie, że jeżeli nie nawrzeszczą, jeżeli nie przyjdą z góry, nie ustawią przeciwnika, to nie załatwią tej sprawy. Jakby zupełnie nie myślą o tym, że tam jest drugi człowiek, z którym po prostu można rozmawiać. I wcale nie trzeba uczynić go przegranym, żeby wygrać. Że po prostu możemy być oboje wygrani. To jest po prostu coś, co czasami nie mieści się ludziom zwyczajnie w głowie. I tak sobie to, co mnie najbardziej zadziwia, to, że jakby ludzie nie myślą o tym, że to jest taka sztuka na raz. Bo załóżmy, przyjdzie ktoś i raz mnie przestraszy. Ja z tego przestrachu na przykład nawet zrobię to, co on, z tego zaskoczenia, co on by chciał, powiedzmy, jeżeli na czas nie włączy mi się asertywność. Ale na drugi raz to ja się już przygotuję. Drugi raz już nie dam się w tą samą pułapkę złapać. Drugi raz już postawię mur.
Tak, czyli, już rozgryzłem strategię tak, przeciwnika.
Tak, to po prostu, to jest w ogóle nieskuteczne, prawda? Lepiej jest tak naprawdę zjednać sobie kogoś. Lepiej jest po prostu z nim porozmawiać.
Trzymać sztamę, mieć sojusz.
Dokładnie, bo przecież tak naprawdę w większości sytuacji możemy być wygrani wszyscy. To nie jest taka sytuacja, gdzie nie można po prostu negocjować. Tak? Natomiast dzieci uczą się tego właśnie, że jest wygrany i że jest przegrany. No i tak naprawdę, że właśnie rację ma silniejszy. Że albo masz rację, albo jesteś głupi, albo ciebie nie ma po prostu. Czyli po prostu musisz być silniejszy.
Czyli same inwektywy gdzieś są na końcu.
Dokładnie.
Znaczy chcę też powiedzieć, że to dlatego jest takie istotne, żeby rodzice uważali na to, co mówią przy dzieciach i co robią, bo często się zdarza, że dzieci widzą na przykład rodzica takiego ułożonego, uniżonego, który grzeczny jest bardzo i coś tam rozmawia z kimś bardzo kulturalnie, po czym kiedy ten ktoś odchodzi, on przy dzieciach mówi, ja tam pojechałem, a tam no, załatwiłem go, nabrałem go. I teraz dziecko się uczy, że jak ktoś jest taki uprzejmy i miły, to znaczy, że tam ktoś knuje.
Tak, coś knuje. I tutaj trzeba mieć sensory wyczulone.
Dokładnie tak. Mhm. I myślę, że to dlatego jest takie ważne, żebyśmy się zachowywali w jakiś określony sposób, który jest konsekwentny, tak?
Znaczy, tak, czyli przykulone garda, no, prawda? Tak.
Oczywiście. A mnie na przykład też, wiecie, potwornie drażni to, że jest jakaś część ludzi, również dzieci, bo no, mówię w ogóle o wszystkich ludziach, to ludzie. Mhm. Którzy uważają, że jak ktoś jest miły, to znaczy, że jest głupi.
No właśnie o tym mówię.
To znaczy, że można po prostu być nieuprzejmym w stosunku do niego. Mhm. Bo jak jest miły, to znaczy, że się boi.
Że się boi, że jest słaby.
Tak?
No tak, chce się przypodobać. Widzisz, że jestem silny, jakby, to po prostu się łasi.
Dokładnie. Tak? Czyli tak naprawdę coś, co powinno być normą, to, że ludzie są dla siebie uprzejmi, to jest jakimś no właśnie synonimem tego strachu.
Tak? No po co są frajerzy? Po to, żeby ich rozjechać.
No właśnie. Także myślę
tym
sobie...
Tym optymistycznym akcentem tak. Zakończymy tę część. Wrócimy za moment do ciągu dalszego.
Nie poddaję cię, Paweł, normalnie. No?
Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Goście w studiu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku komentarze, myśli, wątki, pytania od Państwa. Jolanta pisze, przetrzepać wszystko i będzie po molach. Pani Jolanto, czuję, że to zrobimy, chociaż w studiu nie będzie to łatwe, ale... No, jakoś możemy tutaj podjąć rywalizację. Ewa, pani Ewo, będzie Alina, będzie, obiecuję, naprawdę, już są widoki na to, że będzie Alina i nawet jesteśmy wstępnie umówieni, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Bartek pisze, u nas przychodzi do studia mol, a gdzie indziej w innych krajach tarantula albo wąż boa. Always look at the bright side of life. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypomnę, że teraz krótka przerwa na muzykę, a my po piosence znowu swoimi głosami będziemy Państwa raczyć.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Od 9 minut mamy, proszę Państwa, już piątek, 25 września. Jesteśmy z Państwem w Nocnych Światłach od 23. Ponad godzinę już trwa to wydanie programu, w którym w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Około 50 minut pozostało do końca. Druga część, druga godzina audycji się rozpoczęła. Gośćmi programu są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, a na Facebooku Państwo jesteście jak zawsze zaproszeni do komentarzy, do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań. Wrócimy za chwileczkę do tego wątku przerwanego, czyli strat wynikających z relacji, ale jeszcze zanim to uczynimy, chcę kolejne pytanie Bartka tutaj przytoczyć. Bartek pyta, jak wygląda kwestia potrzeby rywalizacji w przypadku dzieci jedynaków? Są śmielsze pod tym względem w przedszkolu lub w szkole, czy właśnie odpuszczają, bo to jest nauczone, że niezależnie od starań i tak spadnie z nieba? Oczywiście, że upraszczam i generalizuję teraz.
Mhm. Znaczy, jedynaka też można uspołecznić. I jeżeli dziecko, które jest jedyne w domu, nie jest kimś, kto jest takim dzieckiem królem, któremu po prostu wszystko się należy i które po prostu jest przekonane, że absolutnie w każdej dziedzinie jest najlepsze i inni są gorsi od niego, to takie dziecko też może się bardzo dobrze właśnie w grupie rówieśniczej rozwijać, może mieć przyjaciół. Niekoniecznie trzeba mieć brata czy siostrę, bo to wcale nie jest tak, że ludzie, którzy są jedynakami, są egoistami. To wszystko tak naprawdę zależy od wychowania. I myślę sobie, że tutaj po prostu najważniejsze jest to, żeby to dziecko miało takie poczucie, że ja jestem ważny, i koleżanka jest ważna, i kolega jest ważny, żeby miało taką przyjemność w tym, żeby po prostu poznawać te dzieci i żeby zauważać, że w czymś jest mocne i inni są w czymś innym też mocni i dobrzy. Ja czasami słyszę takie małe dzieci, które właśnie mówią o tym, ja to lubię to czy tamto, ja szybko biegam, ale za to Jaś na przykład wysoko skacze, a Zosia bardzo dobrze czyta. I one tego nie wartościują. I to jest bardzo ważne tak naprawdę, że można zobaczyć, że w każdym człowieku jest jakaś wartość, w każdym człowieku jest jakieś dobro. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie wszyscy wszystko umiemy na tym samym poziomie i nie ma w tym nic złego. I to jest po prostu norma.
Łatwo sobie wyobrazić Stephena Hawkinga, prawda? Przypomnieć, no nie skakał najwyżej i najdalej, nie biegał najszybciej, ale miał inne talenty, tak? I jakby, no tak jest świat zbudowany. Myślę o tym, jak wiesz, mówisz, Beato, o tym o takim docenianiu u innych. To jest taka postawa, którą można w domu właśnie wyćwiczyć w dzieciach, jakby to powiedzieć, uruchomić w dzieciach, może tak lepiej. kiedy właśnie zauważamy te dobre strony, tak? Czyli, w pedagogice są takie dwa główne, można by powiedzieć. Znaczy ja tak sobie czytam, nie, jak tutaj nurty pedagogiczne, czyli wychowanie przez krytykę i pozytywne wzmacnianie. My sobie tak to podzieliliśmy. I tak to wygląda, że jeżeli w rodzinie ciągle zauważamy, że czegoś brakuje w stosunku do dzieci, rodzice są bardzo tacy nastawieni na jakiś sukces, na stworzenie takiego korposzczura, który będzie najszybszy, najmądrzejszy, najlepszy i tak dalej, no to potem się tak w życiu dorosłym bardzo źle to wychodzi, bo on nie umie współpracować tak naprawdę. To jest przykład takich szefów, na przykład, których na pewno Państwo spotkali w swoim życiu, którzy przychodzili do pracy i no, najpierw musieli nakrzyczeć na wszystkich, jeszcze jakoś tam się powyrażać, porozganiać po kątach, bo inaczej nie umie rządzić. On nie potrafi współpracować z ludźmi. On jedyne, co umie, to uważa, że dzięki swojej sile jakiejś tam, czy powiedzmy stanowisku, może...
Wyimaginowane,
oczywiście, często tak. Natomiast w momencie, kiedy wzmacniamy w dzieciach to, co najsilniejsze i zauważamy to, co najsilniejsze, i te nasze dzieci słyszą, że w innych też zauważamy to, co najlepsze i tak dalej, że gdzieś są chwalone za różne rzeczy, no to łatwiej jest im zobaczyć, że ten świat jest właśnie różny, że jedni biegają, drudzy skaczą, trzeci piszą, czwarci, to tak się odmienia, malują, a piąci, że tak powiem, prowadzą audycje radiowe, tak? I dostają nagrody. No tak to działa, tak to funkcjonuje po prostu. I teraz jeżeli...
I to nagrodę bez rywalizacji.
I to bez rywalizacji jeszcze.
Wow,
widzisz, no to jest dopiero.
To
z zaskoczenia.
A ja to jeszcze, chciałem tylko, przepraszam, ale nie zrobiliśmy tego chyba do tej pory, bo chciałem pozdrowić konia i róże.
Aha.
Tak po prostu.
Nasze australijskie kangurki.
No dobrze.
Tak się zagadaliśmy, że jakby gdzieś wyleciało.
Wiecie co, ale to tak naprawdę ważne jest, że czasami rodzice bardzo chcą stworzyć takiego czempiona, można by powiedzieć.
I czyli wyhodować.
Wszechwag jeszcze.
Tak. I uważają, że wmówią temu dziecku, że jest najlepsze i warte wszystkiego tak naprawdę. I to dziecko rośnie w takim przekonaniu, że jest najpiękniejsze, najmądrzejsze, najsprytniejsze i tak dalej, i tak dalej. I potem ono idzie sobie do przedszkola, idzie potem sobie do szkoły i nagle zderza się z rzeczywistością. Okazuje się, że wcale nie dostaje najlepszych ocen, wcale na przykład nie biega najszybciej i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy warto tak naprawdę gdzieś, znaczy, bo tutaj oczywiście nie mówimy o tym, żeby to dziecko krytykować, albo żeby to dziecko w jakiś sposób dołować, ale mówić mu, że jest wystarczająco dobre. Zauważać, tak jak powiedziałeś, Bogdanie, to, co jest mocne w tym dziecku. Natomiast, no jednak nie uczyć je tej takiej rywalizacji za wszelką cenę i uczyć go szanowania tego, kim ono jest tak naprawdę. Bo wiecie co, ja też na przykład z perspektywy szkoły widzę, że dzieci, które mają wysoką inteligencję emocjonalną, to są dzieci, które są lubiane przez wszystkie inne dzieci. To są dzieci, które potrafią nawiązywać po prostu relacje, dzieci, które potrafią współpracować. One po prostu znajdują się w każdej sytuacji. I powiem tak, niewiele takich dzieci jest. To powiem tak, że to jest dosyć smutne, że ten model rywalizacyjny jest dużo częściej spotykany, tak jak obserwuję, niż takich dzieci, które potrafią współpracować ze wszystkimi. Mam w klasie takiego ucznia, który dokładnie potrafi dogadać się z każdym.
No właśnie, bo być może nie miał takiej mamy, która była jednocześnie trenerką.
Tak.
Tutaj przypomina mi się historia Martyny Hingis, wybitnej tenisistki, owszem, w bardzo młodym wieku, już parunastu lat, weszła przebojem do czołówki światowego tenisa. To było lata 90. I pamiętam taki finał wielkiego szlema turnieju na Roland Garros. I była o 3 piłki od wygranej i przegrała ze Steffi Graf. Jednak. Natomiast to, co się stało chwilę później, To był atak histerii, który no, bardzo kamery ją polubiły w tym momencie, bardzo, bardzo chciały, że tak powiem, ją dopaść w tym grymasie i płaczu i spazmach. Nie sposób jej się było schować przed kamerami. Nie była lubianą tenisistką. Nie była lubianą, bo była taka wyniosła i właśnie uważała się za najlepszą. Jej wywiady, jej wypowiedzi nieliczne świadczyły o tym, że ona jest po prostu sfokusowana tylko i wyłącznie na jedno. Ja nie chcę tutaj jej obwiniać. Być może to jest właśnie taki efekt broilera, czyli krótko mówiąc pewnej strategii, którą jej mama, chcąca ją wychować i przy okazji ogrzać się w ciepełku i dobrobycie córeczki, którą wychowa na przebojową tenisistkę. I faktycznie to zrobiła, no, tylko pytanie, czy nie zabrała jej czegoś dużo ważniejszego niż wszystkie zaszczyty i gigantyczne pieniądze, jakie zrobiła na kortach.
Tak, jakie koszty też poniosła tego. No bo gdzieś w pewnym momencie skończyła się jej kariera sportowa. Pewnie no, zarobiła dużo młodo pieniędzy. Natomiast co dalej z jej życiem, to już tego nikt nie śledził.
Tak, tak. To jest prawda. Zresztą nie jest osoba, którą dziennikarze sportowi czy publicyści wspominają jakoś. Czasami tak. No, dużo więcej poświęcają czasu takiemu Bjørnowi Borgowi, bo on był artystą kortu. Mimo, że przegrywał z innymi, to jednak czasami, to jednak wspominało go za kogoś, kto wzniósł tenis na wyżyny i po Bjørnie Borgu już nikogo tak grającego nie było. Prawda? Natomiast Martinę Hingis jakoś nikt nie wspomina. Ona oprócz jakiejś nieprawdopodobnej woli zwycięstwa, nic wielkiego do tenisa nie wniosła. No, plus jeszcze skuteczność, prawda? I technika. To tak, to owszem. Ale to nie była błyskotliwa technika, tylko bardzo skuteczna. To był łup, łup, łup. Po prostu set, serw, return, koniec, punkt. Prawda? I to wszystko. To tak trochę metoda Iwana Lendla, który właśnie wprowadził do tenisa takie rach, ciach, ciach i już. Koniec. Już nie było takich wymian jak na przykład McEnroe z Borgiem albo z Connorsem, prawda? W latach 70., 80. Artyści tenisa już zniknęli. No i to właśnie tych dwoje jest winionych za to, czyli Iwan Lendl i Martina Hingis za to, że spowodowali, że tenis stał się brzydki. Że owszem, wygrywali, kosili pieniądze i kolejne tytuły Wielkiego Szlema i puchary. No ale niestety potem za nimi poszli następnie, bo zobaczyli, że to jest skuteczne, że ta metoda daje wygraną.
Tak, i straciła na tym cała dramaturgia.
Owszem, no i piękno.
I też piękno,
tego sportu.
Elegancja.
Elegancja, owszem, również.
Opowiadacie.
A my dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy nie tylko o sporcie, chociaż już po raz kolejny pojawia się w naszej rozmowie. Na razie wygrywa 2-1 z molami. Jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo? To w cyklu Bo tak nas wychowano. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wracamy za chwilkę.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach cykl Bo tak nas wychowano. O tym rozmawiamy dzisiaj, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego wydania programu. Za chwilkę przejdziemy do dalszego ciągu myśli związanych z tytułem, z tematem, który dzisiaj przewija się przez większość programu. Przez większość mówię świadomie, bo no, robimy co pewien czas dygresje. Były sportowe, były entomologiczne i proszę Państwa, sportowe wygrywały 2-1 jeszcze do przed chwilą z entomologicznymi, ale mól się okazał ponownie i
zginął śmiercią tragiczną.
I zginął i mam teraz, no, mogę powiedzieć to naprawdę,
krew na rękę.
Nie mówię tego z dumą, ale mam pewną satysfakcję. Mam krew na rękach, tak. No cóż, w każdym razie ocaleliśmy i przechodzimy już do meritum. Zanim wrócimy do zagadnień, które dotyczą konkretnie tematu, to zapraszam też Państwa do pisania do nas na Facebooku, w komentarzach, na profilu Radia Plus, gdzie Bartek kolejne pytanie zamieścił i już się do niego odnosimy. Z czego to się bierze, że rodzice faworyzują jedno z dzieci? Czy może to być to zbyt szerokie pytanie godne osobnej audycji? No, z jednej strony ma pan rację, ale tak czy na szybko możemy jakąś diagnozę znaleźć?
Faworyzują jedno z dzieci?
Jedno z dzieci.
To bardzo różnie bywa. To znaczy powiem tak, przede wszystkim jeżeli dzieci rodzą się, to one rodzą się w różnym czasie. Czasem bywa, że rodzice na przykład zostają rodzicami, kiedy nie są na to jeszcze gotowi. I widziałam kilka takich przypadków w życiu, kiedy matka urodziwszy pierwsze dziecko w ogóle nie czuła się gotowa do macierzyństwa i to się odbiło na wychowaniu tego dziecka, ale również na relacji z tym dzieckiem. I kiedy po latach urodziła drugie dziecko, była już dojrzalsza i weszła w to macierzyństwo od razu jak matka. I to często skutkuje tym, że wtedy to starsze dziecko jest trochę taką koleżanką matki w emocjach. Jakby to jest, inaczej jest pojmowane jakby to dziecko, przyjmowane. Czasami to jest też różnica na przykład płci. Są rodziny, w których to płeć męska jest jakoś wyróżniana i syn to jest ktoś bardzo wartościowy, natomiast córki to tak niekoniecznie. One gdzieś tam są sobie, ale syn to jest to jest ktoś, tak? Ale i odwrotnie. Czasami po prostu gdzieś synowie są gorzej traktowani, natomiast córki są jakby ważne, prawda? Czyli to tak naprawdę z różnych powodów. Czasem rodzicom też jest trudno zaakceptować dziecko, też ze względu na jakieś jego trudności czy niepełnosprawność. To jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę ten rodzic sam się jakoś gdzieś do tego przed sobą przyznał, dlatego że nie zawsze jest wszystkich ludzi, również dzieci, równie łatwo kochać. Są dzieci łatwiejsze do kochania i trudne do kochania. Są dzieci, które są, tak można by powiedzieć, tak kolokwialnie grzeczne, posłuszne, tak, takie bezproblemowe, nazwijmy to. I są dzieci, które od początku po prostu sprawiają problemy rodzicom, tak? I rodzice po prostu są zmęczeni tymi dziećmi. To różnie skutkuje. To skutkuje czasem tym, że gdzieś jest jakieś takie poczucie złości, zawiedzenia, odrzucenia, a czasami wręcz przeciwnie. Czasami rodzice bardzo skupiają się na tym dziecku, z którym są problemy, zaniedbując na przykład inne dzieci, bo one się przy okazji wychowują. Znaczy, wiecie, dopóki to nie jest jakoś tam intencjonalne, dopóki ci rodzice gdzieś bardzo starają się mimo wszystko okazywać miłość wszystkim dzieciom, dopóki to nie jest tak wyraziste, to być może to nie zrobi krzywdy. Natomiast czasem niestety bywa, że tak słyszymy takie informacje właśnie płynące gdzieś od rodzeństwa, że ktoś po prostu czuł się w tej rodzinie niechciany, niekochany, niepotrzebny, gorszy. No i to jest bardzo trudne.
W każdym razie kiedy dzieci rywalizują o uwagę rodziców, to jest dramat. Ale jak rodzice rywalizują o uwagę dzieci, to jest tragedia. I też spotykamy takie sytuacje ostatnimi czasy coraz częściej, nie wiem dlaczego, że to rodzice rywalizują o dzieci między sobą. To nie, że po rozwodzie na przykład, czy przygotowując się do rozwodu, tylko normalnie. W trakcie małżeństwa.
W domu rodzinnym.
Czyli to takie, jest kogo kochasz bardziej, mamusię czy tatusia.
Tak. I to jakby zmuszając dziecko do wyboru jakiegoś. To jest dopiero tragedia, ale też chcę powiedzieć, że coraz częściej jest, już tak na marginesie trochę, poza tematem, coraz częściej widzimy taką sytuację, że kobiety chcą związku z mężczyzną, a zaangażowania jakiegoś takiego, żeby to było razem, a mężczyźni jakoś nie są zainteresowani. Mężczyźni są zainteresowani dzieckiem. Bo dziecko jest piękne, dziecko jest takie, dziecko jest śmakie i nie ma czasu.
Czyli trochę odwrócenie pojęć.
Tak, odwrócenie pojęć, tak. To już taka osobna.
Dobrze, to jeszcze wrócimy za moment do pytań Bartka, bo tutaj jeszcze jedno pojawiło się. Też widzę, Maria Magdalena napisała do nas, ale to za moment, bo wróćmy do myśli związanych stricte z tematem. Przerwaliśmy trochę tą kwestię dotyczącą strat wynikających z rywalizacji. To nie udało nam się, trochę nas czas pogonił tutaj. Chcieliśmy zrobić trochę przerwę, bo już nam się kolejna część programu wydłużała, ale wracamy do tego, bo to nie jest rzecz, którą warto, którą trzeba zostawić i przejść dalej. To jednak trzeba tutaj wypunktować pewne sprawy, bo one są, no chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie są skutki, jakie przyczyny, jeżeli ktoś ma przekonanie, że może być w takiej relacji rywalizacyjnej.
Wiesz, Paweł, to jest też tak, że ludzie często, kiedy mają takie przekonania, że w życiu trzeba rywalizować i że tylko wartościowy jest ktoś, kto wygrywa, to mają często takie poczucie, że na miłość zasługuje tylko ten, kto jest zwycięzcą. I często to jest tak, że kiedy mają takie przekonanie, kiedy słyszą to latami gdzieś, jak są na przykład dziećmi, że tylko zwycięzca jest kimś i trzeba koniecznie wygrać, to często ci ludzie później najpierw słyszą takie okrutne słowa, a potem sami okrutni są dla siebie. I często to jest taka sytuacja, że człowiek stale jest z siebie niezadowolony. Stale ma takie poczucie, że jeszcze dokonał zbyt mało. Stale porównuje się z innymi i tak naprawdę nie ma...
Nie rywalizuje z nimi, tylko wychodzi z założenia, że jest od nich gorszy.
Tak, że jest gorszy, że jeszcze ciągle jest też z siebie niezadowolony, bo ciągle gdzieś stawia sobie bardzo wysokie wymagania, bardzo nierealistyczne i czasem to są takie sytuacje, kiedy ludzie po prostu, można powiedzieć, zarabiają się na śmierć. Kiedy ludzie po prostu gdzieś... walczą do upadłego, czasem po prostu się zwyczajnie po prostu poddają, mają poczucie, że skoro nie wdrapali się na tą górę, na którą chcieli wejść, to znaczy, że po prostu ich życie nie ma sensu, to znaczy, że oni są do niczego i tak naprawdę nic innego nie mogą w tym życiu zobaczyć, co może być jakoś tak radosne i ważne po prostu i zasługujące na ich uwagę. Także to też jest taki, że tak powiem, strata wynikająca z tego, że człowiek po prostu chce rywalizować. Ale to są też tak naprawdę takie koszty psychosomatyczne. To są często na przykład bóle brzucha, bóle głowy, to są depresje właśnie, jakieś problemy na przykład jakieś jelitowe. No naprawdę dużo, dużo różnych tak naprawdę bezsenność wynikających tak naprawdę z permanentnego stresu, bo jeżeli człowiek chce za wszelką cenę po prostu tym zwycięzcą być, jeżeli to jest sprawa tak naprawdę być albo nie być, bo jeżeli jestem do niczego, to znaczy, że nie warto żyć, to po prostu zaczynają ludzie przypłacać to po prostu zdrowiem. Ale też tak naprawdę, to też jest problem, myślę, że dzisiejszych czasów, często ludzie stają się uzależnieni właśnie od tej rywalizacji, uzależnieni od silnych emocji. Czasami te emocje są po prostu tak rozchwiane, że ludzie nie potrafią już po prostu żyć spokojnym życiem. Mają takie poczucie, że po prostu, nie wiem, poleżeć na przykład, popatrzeć w niebo, to jest strata czasu zwyczajnie. Że gdzieś po prostu cały czas trzeba żyć, to znaczy być cały czas na takim haju, tak? To trzeba po prostu codziennie skakać ze spadochronem. Czyli gdzieś to też to uzależnienie od silnych emocji też powoduje, że człowiek jest niezdolny do relacji z innymi ludźmi. Dlatego,
tak,
że jest
na granicy zadyszki.
Tak, dokładnie, bo to nie jest człowiek, z którym można spokojnie porozmawiać, życie wieść. To jest człowiek, który jest wybuchowy, który jest agresywny. Często spotykamy też takich ludzi właśnie, takich właśnie nowoczesnych, dynamicznych, którzy gdzieś właśnie w jakichś korporacjach, a jeszcze skaczą ze spadochronem, a jeszcze latają jakimś tam śmigłowcem i skaczą na bungee i Bóg wie co robią. I oni mówią do swojej żony, no słuchaj, no ale to ty tak nic nie robisz. Ty też tak musisz teraz skakać, prawda? Nie wiem, z dzieckiem przy piersi najlepiej, tak? No bo to takie jest... Tylko to jest życie jakby, nie? Gdzieś po prostu to uzależnienie
od tej... Adrenalina HI, 2 sekundy do namysłu.
Dokładnie. Od tej adrenaliny gdzieś w pewnym momencie też jest. I tak naprawdę też to, że ci ludzie często stają się też tak naprawdę samotnikami, dlatego że mają takie poczucie, że współpracując oddaję swoją energię. Czyli tak naprawdę gram tylko w życiu na siebie. Jak ja gram w życiu tylko na siebie, to mi się w ogóle nie opłaca żadna wspólnota. Żadne budowanie, niczego. Po prostu to jest tak jak sportowiec, który jest skoncentrowany na przykład na olimpiadzie, to on musi się wyciąć z życia po to, żeby osiągnąć ten sukces. Ale tutaj mówimy o takim podejściu krótkoterminowym, prawda? ale jeżeli to się staje taki projekt na życie, to taki człowiek tak naprawdę wycina się ze społeczeństwa, wycina się z rodziny. To jest po prostu człowiek samotny. Człowiek, który po prostu wszystkie relacje, wszystkie inne jakieś zajęcia postrzega jako po prostu balast. No bo przecież on nie może mieć żony i dzieci, bo co on będzie w drodze na ten szczyt odbierał dzieci z przedszkola na przykład, albo odrabiał lekcje z kimś.
No tak, bo przecież to są... obciach, nie?
Tak, ale poza tym, wiesz, to jest działanie zbędne. To jest działanie obciążające, tak,
nieproduktywne,
tak. Nie zbliżające go do sukcesu, rozumiesz? To też często jest tak, że w dzisiejszym świecie ludzie postrzegają to jako działanie nie przynoszące korzyści ekonomicznych. Czyli właściwie lepiej wziąć 3 opiekunki w takim razie, bo ja w tym czasie zarobię 5 razy więcej. A to, że ja nie będę widział mojego dziecka przez tydzień, to w ogóle to nie jest istotne. A jak zobaczę go w przelocie, to na przykład w parku trampolin się zobaczymy, prawda? Natomiast czasu na taką spokojną rozmowę nie ma, bo to jest no, bez sensu. No, po co tak po prostu rozmawiać sobie? No i tak naprawdę gdzieś to też czasami właśnie ten lęk taki tak naprawdę przed jakąś tam współpracą, no bo właśnie po co ja będę tracić energię? No i też pojawiają się takie uczucia jak właśnie tam zazdrość, złość, niechęć do innych. No bo skoro ja muszę cały czas z nimi rywalizować, to ja cały czas muszę sprawdzać, na jakiej pozycji jestem w tym peletonie, prawda? Uh-huh. Być może muszę kogoś wygryźć, być może muszę tak. Komuś świnie podłożyć.
Nie ma spokojnych nocy.
Lub muszę
nie
się
ma
spokojnych. Dobrze rozejrzeć, albo... bo może ktoś mnie świnie podkłada.
Dokładnie.
Właśnie.
Ale wiecie co, bo to jest też tak, że my traktujemy innych ludzi tak, jak traktujemy siebie. I myślimy, że inni ludzie myślą tak, jak my tak, myślimy.
To złodziej myśli, że wszyscy kradną.
Dokładnie. Czyli jeżeli myślę, żeby kogoś podgryźć, to na pewno mam przekonanie, że inni myślą o tym, żeby podgryzać mnie. To jest po prostu, i to się robi po prostu jakaś obsesja. Jeżeli zaczynam żyć myślą, że wszyscy chcą mnie napaść i wszyscy chcą mnie zabrać mi to, co ja mam i wszyscy knują przeciwko mnie, to jest piekło na ziemi.
To, co mówicie, to mi przypomina taką sytuację, która może była komiczna, może gdybyśmy to oglądali w filmie Stanisława Barei albo któregoś z braci Kondratiuków, to byśmy się uśmiali, ale szczerze mówiąc nie było mi wtedy do śmiechu. Jechałem swego czasu autobusem komunikacji miejskiej, to było wiele lat temu, ze 2 dekady, gdzieś tam w latach 90. Jeszcze gdzieś tam się ten smród komuny ciągnął za nami. No ale już zaczęli się pojawiać pierwsi zagraniczni turyści, którzy nie tylko odwiedzali Łazienki i Stare Miasto, ale po prostu gdzieś tam po tym mieście sobie jeździli, takim patrzyli, jak to ta Warszawa wygląda, jak się zmienia i tak dalej. No i w tymże autobusie siedziała jakaś Brytyjka albo Amerykanka, w każdym razie anglojęzyczna. No i naprzeciw niej usiadł gość absolutnie zawiany mocno i no, miał humorek i ją zaczepiał. I miał tam ze sobą jakąś nartę, jakieś coś tam, jakieś dziwne rzeczy. No i ją coś ciągle tam amablował i ją tam za rękę wciągnął i tak dalej. A ona tak nie za bardzo wiedziała, co zrobić. Jakaś była no, przestraszona, myślała, że może jak wstanie i odejdzie, to on coś zrobi wtedy. No i w pewnym momencie po jakiejś drugiej czy trzeciej minucie takiego, no niby on nie był jakiś tam groźny, nie widać było, ale kto wie, co się stanie za chwilę. W każdym razie pomyślałem, słuchaj, gościu, zostaw tę kobietę, bo po prostu ona nie widzi, że nie chce z tobą rozmawiać, poza tym nie mówi po polsku i chyba niespecjalnie ją interesuje, co masz jej do powiedzenia. A gość odwrócił, co ty do mnie, leszczu, gadasz? Ty wiesz, co ja jestem? Ja złodziej jestem, wszystko kradnę. Słuchajcie, no naprawdę gość mnie rozwalił. No. Ja nie wiedziałem, co mu powiedzieć. No. Wziąłem panią za rękę i przesadziłem ją na inny fotel Ikarusa, bo to jeszcze jeździły Ikarusy wtedy. Wspomnienie po tych latach. Ale no naprawdę gość mnie rozwalił. Pomyślałem sobie, on naprawdę powiedział z dumą. Zobacz, kim ja jestem. Wszystko kradnę. Nie ma takiej rzeczy, której nie ukradnę gość.
To jeszcze może był taki warsiaski złodziej.
No może tak, no. Chociaż jego dorobek, nie wiem, jakiejś piwniczki, którą może obrobił, no nie był specjalnie imponujący, no bo jak wszystko. Jeszcze jakieś złamane sanki, właśnie jakaś narta.
Jedna narta.
Nie wiem, co to było. No. Ludzie, no Genua, no krótko mówiąc, pomyślałem, że znaczy naprawdę jakiś żal mnie ogarnął po chwili za tego człowieka, pomyślałem, że to jakaś straszna bieda, no to, to, jest, to jest w ogóle no jakiś upadek, który jest trudny do objęcia moim umysłem i no właściwie to można tylko się zadumać, no bo co takiemu człowiekowi można odpowiedzieć, no. W każdym razie mi mowę odjęło, to już nie dyskutowałem po takim expose, no, krótko mówiąc. Moi drodzy, a jak to jest z czymś, co jest przeciwwagą dla rywalizacji, czyli ze współpracą? Mhm. Bo jeżeli powiedzieliśmy tutaj o blaskach i cieniach rywalizacji, to znaczy, że ta rywalizacja no, nie jest taka jednoznaczna, że może też mieć jakieś plusy, to jak to jest z tą współpracą? Czy ona też ma dwa bieguny?
Pewnie tak. To znaczy, powiem tak, ja mam na przykład takie doświadczenie w pracy, chociażby właśnie, bo tu mówimy o dzieciach, w szkole robi się takie prace w grupach. I tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby uczyć dzieci współpracy. Wygląda to bardzo tak różnie, powiem, dlatego, że niektóre dzieci uczą się, że najważniejsze jest, żeby mieć w grupie kogoś, kto pociągnie temat, to ja wtedy nie muszę nic robić. I są też takie, które po prostu naprawdę nie robią nic, prawda? Naszą rolą jest to, żeby pilnować, mówię, wychowawców, żeby te dzieci rzeczywiście, każde, żeby na swoją miarę coś zrobiło. No bo tak naprawdę, o co chodzi w tym projekcie? Chodzi o to, żeby te dzieci nauczyły się współpracować i nauczyły się, że ta współpraca ma jakąś wartość. Bo tak naprawdę, jak na to spojrzymy, chociaż dzieciom jest to bardzo trudno wytłumaczyć, bo dzieci mają bardzo duże poczucie sprawiedliwości i mają takie poczucie, że jeżeli robią pracę, to jeżeli jest czworo dzieci, to powinno każde z nich zrobić 25%. Ale te dzieci mają bardzo różne możliwości i bardzo różny potencjał. I zdarza się, że ktoś robi 50%, a na przykład ta trójka ogarnia to drugie 50%, prawda? Przy czym na przykład jedno dziecko robi tylko 5% tej całej pracy. I tak naprawdę to jest bardzo trudne, żeby wtedy też wyjaśnić tym dzieciom, że to ma sens z tego powodu, że gdyby im tych 5% zabrakło, to te 5% to jest coś, co wnosi właśnie to dziecko. A zobaczmy sobie tak naprawdę, jak w pracy jakiejś grupowej wszystko robi się o wiele szybciej.
To a propos tego, co mówisz, Beata, to właśnie teraz na Facebooku zamieściłem taki mem, który dotyczy no właśnie tego, kiedy jest się jedyną osobą w projekcie, która poważnie traktuje swoje obowiązki. Jakie są tego efekty? Zapraszam do zerknięcia. Za chwilkę do Państwa wracamy. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo w cyklu, bo tak nas wychowano. Gośćmi są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I za chwilkę ostatnia część dzisiejszego wydania. Tak więc zapraszam Państwa do pisania, do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań. Za chwilkę po piosence wracamy na tę już ostatnią część.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Za 13 minut niespełna pierwsza, niespełna kwadrans do końca tego wydania Nocnych Świateł, w którym w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, goście tego wydania. Państwo jeszcze macie tych paręnaście minut, by do nas napisać. My tutaj, proszę Państwa, poza anteną, no takie dosyć szerokie spektrum tematów podejmujemy. Między innymi już szykujemy się do zimy. Zaczęliśmy już mówić o tym, jaką odzież trzeba będzie szykować, niedługo z szafy wyciągać, ale Bogdan tutaj znalazł jakiś pozytyw tego, że będzie zimno, co prawda, ale za to nie będzie robali. Ale my tutaj niestety, ja bym nie był taki wesoły, bo skoro już pojawił się drugi mul z rzędu drugiego dnia, to znaczy, że sytuacja nie jest taka wesoła. Natomiast Bartek pisze, wy sobie uważajcie, bo to się nagrywa, a prawo ma się dramatycznie zmienić względem zwierząt.
Ale ja chcę powiedzieć taką ciekawostkę historyczną, niezwiązaną absolutnie z tematem, że dawno, dawno temu Słowianie, ci pierwsi, którzy byli, jak przychodziła zima, to otwierali w domu wszystkie okna i drzwi i się wyprowadzali z domu do lasu. Mieszkali w ziemiankach, w szałasach przez całą zimę, żeby się w domu wytłukły wszystkie robale. Taki sprytny sposób. Polecam. Może na zimę pootwieramy okna w radio i już.
To jest okno, które się nie otwiera. Trzeba było wybić.
I dlatego są mole.
No, jest prosta odpowiedź na pytanie, które co prawda nie padło, ale za to jest odpowiedź, więc można je zadać. Maria Magdalena napisała do nas na Facebooku: rywalizacja, nawet zawiść o nic, może trwać całe życie między rodzeństwem. Wszystko zależy też, jacy byli rodzice. Pani psycholog wspomniała o przekleństwie pokoleniowym. Przerwanie tego grzechu pokoleniowego może pogodzić to rodzeństwo. Czasami to wymaga czasu. Niesprawiedliwość wśród rodzeństwa i inne chore sytuacje wytwarzają rywalizację, która kieruje się w stronę zawiści. Kiedy rodzice są mądrzy, kochający, są świadomi, zdają sobie sprawę, że popełnili błąd, będą w stanie przeprosić dzieci oraz pogodzić je też ze sobą. Niestety jest często bardzo nieciekawie, jeśli rodzice wywodzą się z takiej toksycznej, przemocowej, z przemocowego kanonu, którzy nie widzą i nie słyszą, są narcystyczni. To jest po prostu wtedy wielka masakra. Tacy rodzice widzą tylko błędy dzieci, a nie swoje konsekwencje. Na przykład ich dzieci się nie znoszą do tego stopnia, że się przeklinają. Wracając do tej rywalizacji, to może być coś takiego jak zdrowa rywalizacja, ale mogę się mylić, bo nie wiem, nie znam osobiście czegoś takiego. Natomiast każdy z nas zna biblijną historię Kaina i Abla, obraz rywalizacji. No, bardzo dobre odwołanie.
Tak. Ja też chciałabym tutaj powiedzieć, że rzeczywiście to są często bardzo takie duże, że tak powiem, grzechy rodziców. Natomiast warto jest zobaczyć sobie, że ci rodzice czasami nie będą nigdy w stanie tych dzieci przeprosić, ani nigdy w życiu zrozumieć swojego błędu. Bo przyznanie się do błędu oznaczałoby tak naprawdę, że przegrali życie, że nie mieli racji, że nie potrafią tego po prostu zwyczajnie zrobić. Często też ci rodzice są starsi i też tak naprawdę no z różnych też powodów, czasami intelektualnych, czasami gdzieś jakiś też...
Formacyjnych.
Tak, formacyjnych. Nie są w stanie tego zrobić. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że kiedy przestajemy być dziećmi i stajemy się ludźmi dorosłymi, to my możemy przejąć inicjatywę. I tak naprawdę, jeżeli ja bym nie oglądała się na to, że nasi rodzice zrobią to i że nas pogodzą ze sobą.
Cieszę się, że to padło z twoich ust.
I chcę powiedzieć, podać przykład na to, że tak można, bo mieliśmy taką kiedyś sytuację, zgłosiło się do nas czworo rodzeństwa, których matka pokłóciła ze sobą, strasznie ich tam skłóciła i zapisała dom jednej z córek. I te dzieci, wyobraźcie sobie, dogadały się między sobą, chociaż byli skłóceni przez wiele lat. Oni się dogadali ze sobą. Ten dom, który tam dostał się tej córce, ona, że tak powiem, notarialnie rozpisała na tych pozostałych, w sensie, że porówno mają. I razem zabrali się za matkę, że tak powiem, żeby ją doprowadzić do kultury. Ale to jeden z
ciekawych... Nie, że skrzywdzić, tylko leczyć.
Tak, leczyć, bo ona tam miała coś z głową już, bo już była staruszką i już coś jej się porobiło i oni się we czworo za nią wzięli. Nie zostawili jej, mimo że się dogadali między sobą, to się jeszcze zaopiekowali tą mamą. Nie wiem, nie pamiętam, kto to był inicjatorem tego, że oni się między sobą dogadali, ale muszę powiedzieć, że to taki bardzo rzadki przypadek, kiedy można z tego wyjść. Ale daje jakąś nadzieję, tak?
To wróćmy do zalet i wad, korzyści i strat płynących ze współpracy.
Znaczy, powiem tak, zalety dla mnie są oczywiste. To znaczy, kiedy współpracuję, ja nie potrzebuję wiedzieć, czy ja daję więcej, czy ja daję mniej. Bo generalnie rzecz biorąc, taka uczciwa współpraca polega na tym, że każdy daje to, co ma. Dzisiaj, tu i teraz. Ja na przykład widzę sobie, jak w szkole, w której pracuję, jak owocuje to, kiedy każdy zajmuje się tym, taką działką, na której się zna i którą lubi. Czyli tak naprawdę każdy coś potrafi. Jeżeli każdy zrobi to, co potrafi najlepiej, to tak naprawdę każde środowisko zaczyna dobrze współpracować, zaczyna dobrze działać. I korzyścią z takiej współpracy jest tak naprawdę i pomoc wzajemna, i właśnie wsparcie, kiedy jestem na przykład słabsza. To nie jest taka sytuacja, że tylko na mnie jest jakiś projekt, tylko ja mogę to zrobić, tak, tylko jeden człowiek, tak? Czyli mam taką świadomość, że ja nawet jeżeli będę słabsza danego dnia, zachoruję, coś się wydarzy, to ktoś to pociągnie. Potem ja pociągnę, kiedy ja będę tym silniejszym koniem w zaprzęgu na przykład, tak? Ale również tak naprawdę właśnie ten podział pracy. I znowu, wiecie, różnej pracy tak naprawdę nie da się zmierzyć i zważyć czasami, bo coś, co mnie przychodzi z łatwością, komuś bardzo trudno i odwrotnie. I on lubi coś robić, coś jest dla niego proste, co dla mnie jest na przykład jakoś tam blokujące i nieciekawe, tak? Ale też tak naprawdę właśnie to poczucie jedności. To poczucie, że coś razem tworzymy, że to jest jakieś dobro. Dla mnie na przykład w mojej pracy bardzo ważne we współpracy jest to, że jest jeszcze jakieś inne spojrzenie, które może mnie wybić z mojego być może błędnego myślenia. Że ktoś dołoży po prostu tą jedną malutką cząstkę, która spowoduje, że całość wygląda troszeczkę inaczej. I powiem, że na przykład to jest bardzo trudne zadanie. Ja kiedy rozmawiam z dziećmi, to mówię do nich, że można mieć inne zdanie, własne, i należy mieć własne zdanie, ale trzeba je umotywować. Trzeba powiedzieć dlaczego. Czyli nie, bo nie chcę, nie lubię, uważam, że to jest głupie, a dlaczego uważam, że to jest głupie, tak? Czyli chodzi o to, że człowiek zaczyna, też chodzi o to, żeby te dzieci w tej współpracy uczyć myśleć samodzielnie. Czyli teraz ja chcę tak, a Zosia chce inaczej, a Jaś chce inaczej. To co my zrobimy w takim razie, żeby zrealizować?
No mamy przestrzeń do współpracy, tak? I to chodzi o to, żeby nie dawać im rozwiązań też.
Dokładnie.
Tak? Bo to jest bardzo istotne, żeby to nie było tak, że teraz rodzic wkroczy i powie, zróbcie tak albo tak. Mhm. Nie, to... Co byście z tym zrobili, tak, tak jak mówisz, że
tak.
Skoro każdy chce coś innego, no to poszukajmy jakiegoś rozwiązania, które wszystkim się spodoba, tak?
Tak, to taka sytuacja na przykład, kiedy dzieci się biją, na przykład w domu, kiedy na przykład wkracza matka i mówi, ty będziesz tutaj, a ty będziesz tutaj, ty nie grasz na komputerze, a ty tego nie robisz, tak? A teraz powiedzenie takie, słuchajcie, wygląda na to, że jest jakiś problem, nie możecie się w taki sposób bawić, bo ja nie zgadzam się na to, żebyście się bili. To co proponujecie?
No właśnie,
i tutaj... te dzieci znajdą rozwiązania, bo one nie chcą być ukarane albo, nie wiem, mieć tej niewygody, awantury.
W bardzo, myślę, istotny rejon weszliśmy w tej chwili z tym, co powiedziałaś, bo jak mówić do dzieci, żeby chciały z nami współpracować, a jak nie mówić?
Przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby dzieci z nami współpracowały, to musimy je traktować po partnersku. Oczywiście to my jesteśmy dorośli, a te dzieci są dziećmi. Natomiast jeżeli będziemy zwracać się do dzieci z szacunkiem, to i jeżeli gdzieś będziemy też mówić do dzieci w taki sposób, ty jesteś człowiekiem, ja ciebie szanuję, ale proszę ciebie też o szacunek, tak? Ja też tego szacunku potrzebuję. Kiedy pokażemy tym dzieciom, że też jesteśmy ludźmi, że ja jestem dzisiaj bardzo zmęczona, ale bardzo ciebie kocham i zrobię to teraz dla ciebie. Tu nie chodzi o wpędzanie dziecka w poczucie winy, tylko o to, żeby dziecko wiedziało, że to jest jakiś koszt i naprawdę można też uczyć dziecko, że ono też okaże za to wdzięczność. Natomiast podziękować również dziecku za to, że zrobiło coś dla nas na przykład, tak? Że gdzieś współpracuje z nami, że na przykład takie powiedzenie, że dzięki temu, że jesteśmy tutaj wspólnotą, to nasz dom funkcjonuje na przykład. Dzięki temu mamy i posprzątane, i są zakupy, i jest jedzenie zrobione, tak? I możemy po prostu funkcjonować dzięki temu, że tak naprawdę wszyscy gdzieś jesteśmy tutaj w tym. Ja powiem tak, dzisiaj to jest duży tak naprawdę problem, dlatego że wielu rodziców mówi o tym, że albo właśnie wyręczają dzieci we wszystkim, i nagle, kiedy są bardzo zmęczeni na przykład, to chcą, żeby te dzieci zaczęły nagle coś robić, chociaż nie robią tego na stałe, prawda? Albo po prostu no nie traktują tych dzieci po partnersku. Wiecie, łatwo sobie jest to wyobrazić, że kiedy ktoś przychodzi i mnie obraża i mówi mi, że jestem leniem, albo że na przykład jest bałagan w pokoju i przychodzi matka i mówi, jesteś brudasem, posprzątaj, to po czymś takim człowiek nie ma ochoty na sprzątanie. My czasami sobie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy, że mamy do tych dzieci mówić tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś mówił po prostu do nas. No jeżeli zaczniemy budować tą taką właśnie wspólnotę gdzieś, ludzi, którzy od siebie wzajemnie zależą i robią sobie różne drobne przysługi i się wspierają, i to się robi od najmłodszych lat tak naprawdę, to potem te dzieci są dorosłe i dalej tak się dzieje. Natomiast wyobrażenie takie, że nie będziemy tego uczyć naszych dzieci, a potem nagle one dorosną i one będą miały poczucie, że możemy być wspólnotą, to się po prostu nie udaje. To często jest tak po prostu, że potem dorośli ludzie mają poczucie, że muszę z tym rodzicem, ale to jest takie właśnie muszę, a nie chcę. To jest takie wypada. Wiesz, Paweł,
że nie ma
tej wzajemności, nie ma tej chęci bycia teraz z tym drugim człowiekiem, tak? Mm-hmm.
No tak, no bo kiedy dziecko robi coś wyłącznie dlatego, że się boi mnie albo boi się kary, no to będzie to robić, tak? Tylko trzeba sobie uświadomić, że przyjdzie taki dzień, że przestanie się bać. I co wtedy? Mm-hmm. I wtedy już nic z nim nie zrobimy, tak? Czyli zamiast dziecko jakoś tam strofować, karać i różne rzeczy z nim wyprawiać, to lepiej nauczyć się z nim współpracować, rozmawiać z nim po prostu, budować tą zasadę wzajemności, o której mówimy, tak? Że to jest jednak, można to zrobić. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby przestudiować książkę Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, bo tam jest to wszystko bardzo dobrze rozpisane i dobrze, że ta książka zaistniała, bo naprawdę można się tego nauczyć i mówić do dzieci językiem ja. Ale i to jest po prostu, to jest taka sytuacja, w której żeby, jeżeli chcemy, żeby to dziecko coś robiło poprzez wzajemność, to musimy mu dać uwagę, czas, poczucie bezpieczeństwa. Generalnie musimy się zainteresować nim, tak? To jest jakby ten wstęp do tego, żeby mieć kogoś, kto odpowie.
Wiecie, ostatnio lekcja etyki w szkole. Rozmawiam z chłopcem i proszę o to, znaczy z dziećmi rozmawiam i proszę o to, żeby dzieci nie rozmawiały, kiedy toczy się dyskusja, no bo ktoś mówi, a w tym czasie inni dyskutują, tak? No to nie da się w ten sposób dyskutować, musimy tutaj mieć kulturę dyskusji. No jeden chłopiec cały czas jednak nie przestrzega tej zasady. I zwracam mu uwagę po imieniu kilkakrotnie, mówię, proszę ciebie, nie mów teraz, bo to bardzo przeszkadza. No, ale on znowu mówi, więc mówię, proszę cię, nie mów, bo to bardzo przeszkadza. I w końcu, no a on nie mógł się jakby opamiętać. I w pewnym momencie mówię do niego, słuchaj, dlaczego ty to robisz, powiedz mi, czy ty mnie nie lubisz? Ja cię o to proszę, tak, bo bardzo mi na tym zależy, bo mi to przeszkadza. Nie, ja lubię panią. To proszę cię, nie rób tego, bo jak ja ciebie proszę, żebyś ty tego nie robił, a ty mimo to tego to robisz, to mam poczucie, że no nie szanujesz tego, o co ja cię proszę i mnie nie lubisz. I on tak spojrzał na mnie takimi oczami, że ja mam uczucia jakieś, że mi to coś robi po prostu, że to jest jakoś ważne po prostu, dla tego dorosłego również. Czyli gdzieś, zobaczcie sobie, że dzieci mają czasami takie przekonania, że ja robię sobie coś tam, bo ja jestem dzieckiem, a ten dorosły to się zdenerwował nie wiadomo dlaczego właściwie.
Tak, znaczy to jest inna nacja przecież.
Tak, tak. I wiecie, że to poskutkowało, że on do końca lekcji, jego to nawet tak jakoś przykro mu się zrobiło, że mnie się zrobiło przykro. No i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę te dzieci wiedziały, że my jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi jak one, ani ważniejszymi, ani mniej ważnymi po prostu.
Czyli to jest zrozumiały komunikat dla dziecka, który też może je nauczyć, że druga osoba jest człowiekiem.
Tak.
Rety, odkrycie.
Tak.
I wcale być może nie ma jakichś mniejszych problemów ode mnie.
Dokładnie.
Dlatego po co z nim rywalizować, skoro wszyscy jesteśmy jakoś tacy sami. No pewnie im wcześniej ten własny jakiś pień antropologiczny odkryjemy, nie tylko taki stwierdzający to w sposób oczywisty, że widzimy, że jesteśmy ludźmi, ale z namysłem, z zastanowieniem, że jesteśmy ludźmi, to znaczy, że mamy też uczucia, mamy wrażliwość. Nie tylko ja mam wrażliwość, nie tylko ja mogę się źle czuć, albo czegoś chcieć, albo czegoś nie chcieć.
Mhm. Albo się bać, albo nie potrafić.
Tak, jest jeszcze drugi człowiek, który, dla którego to, co robię, może być trudne, przykre. I rywalizacja z nim może być tylko takim wyścigiem o pietruszkę, po prostu.
Tak, ale jeżeli właśnie nie rywalizujemy, to zawsze... Ja mam takie doświadczenie, myślę, że wy też, chłopaki, bo jeżeli ja robiłam coś z innymi ludźmi, to zawsze to było lepsze. Zawsze to było lepsze. Bo chociażby przez to, że ja byłam wtedy lepsza, słuchając tych wszystkich opinii. Nawet dzisiaj miałam taką rozmowę w pracy, gdzie osoba miała porozmawiać z inną, bardzo trudną odbyć rozmowę. I właśnie w tej rozmowie, jak rozmawiać, co zrobić, ucierały się pewne myśli i dzięki temu mam nadzieję, że to będzie skuteczniejsze, bo samemu naprawdę można zbłądzić na manowce. Po prostu. Ja myślę sobie, że jeżeli jesteśmy taką społecznością, to warto jest po prostu z tego korzystać, bo po prostu to dlatego ludzie tworzyli społeczności od wieków, tak naprawdę, od zarania dziejów, dlatego, że tak naprawdę w kupie jest siła. Po prostu.
Tak. Kupię siła, kupy nie wieruszy.
Dokładnie.
Jolanta napisała na Facebooku: rodzeństwo cioteczne, syna i córki. Jedno gloryfikowane przez rodziców, drugie do normalnych ów. Po śmierci babci wnuczęta się nie znają. Dziadkowie mogą liczyć na ten tak zwany normalny ów. Nie ma możliwości pogodzenia, żal niesamowity i brak kontaktu potęguje pustkę w rodzinie.
No tak.
No to tak właśnie jest, no.
Ale żebyśmy nie kończyli tak minorowo, to ja przeczytam wpis Xawerego. Super audycja, cieszę się, że państwo janowscy wrócili po przerwie związanej z COVID-19. Dobrego weekendu i dobranoc z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Xafery, serdecznie dziękujemy.
Ja chcę powiedzieć tylko, że się poczułem na manowcach, bo właśnie przed chwilą powiedzieliście, nie mniej, nie więcej, tylko że jak się samemu pracuje, to się jest na manowcach, a ja ciągle pracuję sam.
Ale przecież ciągle o tym rozmawiamy, Bogdanie, zobacz.
Tak. Jak szczególnie jak ty jesteś u siebie w pracy, a ja jestem u siebie w
pracy. No a jak wracam, to ciągle pokazujesz mi.
No dobra, po tych manowcach muszę trochę jeszcze pospacerować.
No ale są procesy twórcze, które trzeba przeżyć samemu. Niemniej efekty tej pracy i procesu twórczego, owoce są dla wszystkich. No więc to już rodzi pewne poczucie wspólnoty.
Tak, prawda? Dokładnie. Przecież robisz to nie dla siebie tylko.
No. No muszę powiedzieć, że ja też sporą część pracy związaną z nocnymi światłami wykonuję sam. Niemniej ona prowadzi do tego, żeby się tutaj spotkać, tak. A w ogóle być w dużej społeczności słuchaczy. I to daje poczucie właśnie, że robimy coś razem, tak. że pracujemy razem, że te myśli, które państwo tutaj wyrażacie, piszecie na Facebooku, zadajecie pytania, piszecie swoje świadectwa, doświadczenia życiowe, omawiane tutaj z gośćmi, z ekspertami w studiu i z tą wiedzą, którą eksperci przynoszą, tudzież z moim czasem nieraz lichym doświadczeniem albo z molem, który wpadnie tutaj do studia i wygeneruje jakąś ciekawą myśl w ostatnim tchnieniu swoim. To jest wszystko coś takiego, co prowadzi do tego, żeby w jakiś sposób jednak się łączyć, jednoczyć. No bo jest jakieś grono słuchaczy, które zawsze jest w mojej pamięci. Bo bez tego, proszę państwa, nie byłoby Nocnych Świateł. No po co radio, jeżeli nikt by go nie słuchał?
Wiesz co, Paweł, jak pamiętam, jak zacząłem do ciebie przychodzić, najpierw sam, później z Beatą, ale jak na samym początku przyszedłem, pamiętam, zaskoczyło mnie jedno, że tutaj państwo pisali na Facebooku jakieś rzeczy i pisali o sobie świetliki, my świetliki.
Tak, tak.
I muszę powiedzieć, że to mnie najbardziej zaskoczyło, bo to oznacza jakąś społeczność istniejącą gdzieś tam w świecie, która jest połączona właśnie przez to radio.
Tak, no konkretnie przez program Nocne Światła.
No tak, tak, tak.
Tak, no, znaczy, no część tych świetlików rozeszła się po świecie, można powiedzieć, no, od czasu do czasu tu wpadają, wyszli za mąż, pożenili się, jakieś tam mają sprawy,
czyli może rzadziej słuchaj,
ale wracają raz, drugi, trzeci, piąty. Pozdrawiam wszystkie świetliki. Na przykład są stali słuchacze, którzy chociażby na moment zajrzą, żeby dwa słowa napisać, czy dać znać, że są. I to mi daje też poczucie pewnej ciągłości, która wskazuje na to, że są pewne więzi, które jak się raz zadzierzgną, to są, można powiedzieć, niezbywalne. I to też jest bardzo piękna rzecz, no, wskazująca na współpracę, może taką w pewien sposób wydaje się absurdalnie, ktoś powie, no jaka to współpraca, jeżeli są gdzieś ludzie w Australii, czy w Półtusku, w Krakowie, którzy słuchają programu, no co to za współpraca? No każdy jest gdzieś tam sobie, może już leży w pieleszach, ma te słuchawki na uszach i co to za współpraca? No tak, no ale po prostu jest. Po prostu jest. Tak, i
masz świadomość, do kogoś
mówisz. Po pierwsze
mówisz.
Jest obecność, to jest raz. A dwa, jeżeli ktoś stwierdzi, że chce coś napisać, że ma jakąś myśl do wyrażenia, jakieś pytanie do postawienia, no to już jest współpraca, bo to jest podzielenie się jakoś swoją obecnością właśnie, swoimi przemyśleniami, swoją historią, swoim świadectwem, które jest bardzo cenne, bo to jest po prostu czyjeś jedno, jedyne takie właśnie niezbywalne doświadczenie, niepowtarzalne. Nikt takiego nie ma. Może być podobne, ale na pewno nie będzie takie samo. Nie będziemy rywalizować już o to, kto ma lepszy patent na to, jak to ująć, zakończenie. Po prostu powiemy chyba dobranoc i tyle. Rozmawialiśmy dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, jak nauczyć współpracy rywalizujące rodzeństwo. Po raz pierwszy po półrocznej przerwie w tym cyklu stałymi gośćmi byli mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Gorące dzięki.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
I Bogdan Janowski.
Całuski dla Kasi Ciruk.
Pięknie dziękuję i dobrej nocy. I również pozdrawiam Kasię Ciruk.
Chyba też muszę pozdrowić.
Tak.
Pani Katarzyno,
kłaniam się. Na sam koniec napisała, zobacz.
Ach, tak. No proszę.
Z Berlina.
Już, sekundka, bo ja nie odświeżyłem strony. Ojej, taki jestem gapa. No dobrze, to już teraz szybko. A, tacy pedagodzy jak państwo Janowscy to skarb. Pozdrawiam ciepło z Odry. Pani Katarzyno, no to pozdrawiam serdecznie w takim razie. Przepraszam, że pani nie zauważyłem. No ale od czego mamy tutaj wspólnotę, która powiedziała, stary, no zrobiłeś
nie,
poważny
Kasię,
błąd.
Kasię trzeba zobaczyć.
Poważny błąd, no właśnie.
Zresztą wszystkich bardzo dziękujemy serdecznie, że państwo piszą.
Jeszcze raz dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich państwa, oczywiście gościom w studiu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję też państwu, że byliście z nami przez ponad nawet 2 godziny i zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Znaczy się, że to było ostatnie wydanie w tym tygodniu, przed nami weekendowa przerwa. Niemniej zapraszam państwa nie tylko do słuchania przez radio, ale także do zaglądania do internetu, bo nie tylko w internecie można włączyć odsłuch bieżący na kliknięcie na przycisk włącz radio na stronie radioplus.pl, ale również klikając na zakładkę programy mogą państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 1100 wydań do odsłuchania. To było 1136 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam państwa na poniedziałkowe wydanie. Spotkamy się ponownie tuż po 23:00. Poniedzieli, to będzie dokładnie 28 września. Rozmawiać będziemy o społecznej linii wsparcia. A gośćmi programu będą Agnieszka Flisikowska, psycholog dyżurująca w społecznej linii wsparcia, oraz Marek Łagodziński, prezes honorowy Fundacji Sławek, i Krzysztof Łagodziński, prezes zarządu Fundacji Sławek. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.